Na 13 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu przy ulicy Działyńskich 4/5. Bardzo proszę, pan dyrektor Przemysław Foligowski przedstawi ten projekt uchwały.
Bardzo uprzejmie dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam, że przerwa się odbyła chwilę wcześniej. Projekt uchwały, tak jak już pan przewodniczący był łaskaw wspomnieć, dotyczy nadania statutu jednostce budżetowej Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Zmiana wynika przede wszystkim z przejęcia przez centrum zadania, które do tej pory nie było w obszarze oświaty, a w obszarze wspierania promocji zatrudnienia, działalności gospodarczej, czyli prowadzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. Środki na ten cel zostały zabezpieczone już w budżecie miasta w momencie, w którym był przygotowywany i uchwalany projekt budżetu na rok bieżący. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, jeżeli państwo radni będą taką wiedzą zainteresowani, jest ze mną pani dyrektor Bogna Wrąszczak, dyrektor centrum, i chętnie na wszystkie pytania szczegółowo odpowie. Ja tylko chciałem poinformować, że zgodnie z intencją wyrażoną podczas posiedzenia komisji, struktura tej uchwały została zmieniona w ten sposób, że statut jest załącznikiem i to określa autopoprawka do projektu uchwały. Zmieniony został również zapis zgodnie z intencją państwa radnych wskazujący na cel działania centrum, uzupełniony o to zdanie dotyczące udzielania indywidualnej pomocy uczniom szkół w zakresie poradnictwa zawodowego. W ten sposób uchwała jest dosyć krótka i zwięzła, a całość statutu jest po prostu załącznikiem do tejże uchwały. Na wszystkie szczegółowe pytania dotyczące struktury, ewentualnych dotychczasowej działalności centrum odpowie pani dyrektor Bogna Wrąszczak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 11 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby o coś zapytać? Pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, czy istnieją jakieś zestawienia dotyczące faktycznie zasadności jakby działania państwa? Bo o ile mogę sobie wyobrazić skuteczność doradcy zawodowego w szkole i jakby pomocy wychowawcy przy wyborze zawodu. Sama jestem matką dwóch córek, więc wiem, że takie rozmowy w szkołach się odbywają i że szkoły jakby też doradzają młodzieży, a przecież szkoły no, najlepiej znają młodzież, która do nich uczęszcza i najlepiej potrafią doradzić wybór zawodu. Czy istnieją jakieś zestawienia, ile młodzieży skorzystało z państwa doradztwa, na ile to doradztwo było faktycznie, tak brzydko mówiąc, produktywne, to znaczy ile młodzieży jakby odnalazło swój zawód w wyniku państwa pomocy?
Dziękuję za pytanie. Zasada działalności centrum polega na tym, że siedzibą naszej jednostki jest lokal przy ulicy Działyńskich 4/5. Natomiast jeśli chodzi o szkoły gimnazjalne, doradcy szkół gimnazjalnych swoje obowiązki statutowe wykonują w większości wypadków w poznańskich gimnazjach, czyli pełnią tak zwane dyżury, podczas których udzielają konsultacji na terenie szkół poznańskich. Oprócz tego takie konsultacji udzielają też na terenie centrum i jakby zgodnie ze statutem prowadzą zajęcia grupowe, to są różnego typu. Są to zajęcia edukacyjne związane z rekrutacją, ale są to też warsztaty szkoleniowe, przepraszam, czy też zajęcia informacyjne. Jeśli chodzi o rok szkolny 2012-2013, to jeśli chodzi o konsultacje indywidualne, to udzieliliśmy ich na terenie zarówno centrum, jak i poznańskich szkół 785. Jeśli chodzi o zajęcia grupowe, to w minionym roku szkolnym objęliśmy tymi zajęciami 3780 uczniów. Oprócz tego uczniowie uczestniczą również w takich inicjatywach, które prowadzimy na terenie centrum, ewentualnie gdzieś w zaprzyjaźnionych instytucjach, związane z obchodami Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywa się właśnie w tym czasie, lub Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jeśli chodzi natomiast o uczniów liceów, to mam tutaj dane za drugi semestr. I jeśli chodzi o zajęcia grupowe, to objęto w tym czasie 1328 uczniów. Jeśli chodzi o konsultacje indywidualne, to 824 konsultacji udzielono uczniom poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. I tu o tyle jest to ciekawe, że ci uczniowie też uczestniczą w konsultacjach podczas wakacji. Nie jest tak, że centrum nie pracuje, natomiast takich uczniów w tym roku mieliśmy 55. Dodatkowym przedsięwzięciem, które centrum prowadzi dla uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, to jest program GPS przedsiębiorczego ucznia. On jest nakierowany dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedsiębiorczości. Jak to się przekłada? Mamy kontakty przede wszystkim z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych i większość z nich kończy studia bez żadnego problemu. Często wybierają dodatkowo jeszcze drugi kierunek i też z naszych doświadczeń wiemy, że większość z nich, tych, którzy uczestniczyli w doradztwie, korzystają też z doradztwa w biurach karier swoich uczelni, w związku z tym na ogół bez problemu znajdują pracę.
Dziękuję. Pani Joanna Frankiewicz jeszcze ma pytanie.
To znaczy ja mam całkiem konkretne pytanie. Chciałabym, rozumiem, że pani dyrektor nie odpowie mi na to pytanie w tej chwili, aczkolwiek być może prosiłabym o odpowiedź na piśmie. Ilu uczniów, jaka liczba uczniów w oparciu o państwa konsultacje wybrała zawód? Bo nie przekonują mnie absolutnie zajęcia grupowe, dlatego że to trzeba podzielić przez około 30, bo przecież w każdej klasie jest 30 uczniów, a jak zajęcia grupowe odbywają się na przykład w klasach, na przykład dla dwóch klas równocześnie, to jest 60. Dla mnie jakby konkretny wymiar, znaczy konkretna jakby taka wymierna wartość to jest liczba uczniów, którzy w konkretnym roku szkolnym w oparciu o państwa konsultacje, o państwo doradztwo wybrała zawód. Rozumiem, że to jest niemożliwe w tej chwili, żeby pani dyrektor na to odpowiedziała, ale niemniej takie coś by mnie bardzo interesowało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych zgłoszeń w dyskusji, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 983? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Co wszyscy mają? Działa? Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, zamykam ten punkt.
Bardzo dziękuję państwu radnym, panu przewodniczącemu.
Kolejny punkt to punkt 10a. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, zwracam się do państwa z prośbą o podjęcie uchwały w przedmiocie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych statut jednostki budżetowej jest nadawany przez organ stanowiący, czyli w naszym przypadku Radę Miasta Poznania, a jednostka budżetowa działa na podstawie statutu. prośba o zmianę statutu wynika z nowego zadania, który zostaje z dniem 1 stycznia 2014 roku powierzony każdej gminie. To jest przede wszystkim prowadzenie postępowań z zakresu dodatku energetycznego, przyznawania dodatku energetycznego. Stąd prośba o uzupełnienie statutu o to zadanie. Dodatkowo w projekcie statutu zawarto zapisy porządkujące, dostosowujące do obecnych przepisów prawnych. Z uwagi na to, że dodatek energetyczny, jego przyznanie jest uzależniony w zasadzie od wypłaty dodatków mieszkaniowych i z uwagi na to, że wiedza a propos dodatków mieszkaniowych poznaniaków jest generowana w Poznańskim Centrum Świadczeń, zarówno z uwagi na dostępność usługi dla klientów ze względów organizacyjnych i ekonomicznych, zasadnym wydaje się powierzenie tego zadania Poznańskiemu Centrum Świadczeń. No, w związku z tymi argumentami proszę Państwa o przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu, 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, wypowiedzieć się w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 988/13? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje również? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 10a. W punkcie 10b projekt uchwały 989/13 w sprawie projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Ten projekt uchwały jest związany z powierzeniem Poznańskiemu Centrum Świadczeń zadań z zakresu przyznawania i wydawania decyzji dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, ponieważ ustawa z 26 lipca zmieniająca prawo energetyczne i inne ustawy nakazała prezydentom, wójtom wydawania decyzji w tej sprawie, natomiast nie dała prezydentom legitymacji do cedowania tego uprawnienia na kierowników jednostek organizacyjnych, jaką jest na przykład Poznańskie Centrum Świadczeń. W związku z tym celem zapewnienia narzędzi prawnych dla realizacji zadania w trybie artykułu 39 ustawy o samorządzie gminnym należałoby przyjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia indywidualnych postępowań z zakresu administracji publicznej związanych z przyznawaniem dodatków energetycznych. Mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji zadań już w tej chwili statutowych centrum, bardzo proszę Państwa o przyjęcie uchwały.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowany przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Opinia pozytywna, za 9 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uwag brak. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. 7 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów? Czy ktoś w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, przepraszam, pan radny Norbert Napieraj, rozumiem, w swoim imieniu, tak? Proszę bardzo.
Pani dyrektor, takie pytanie, ponieważ jest to zadanie zlecone, które otrzymujemy do realizacji. Czy oprócz środków, które mamy do redystrybucji, mamy zapewnione również finansowanie na obsługę tego zadania, na pokrycie w całości obsługi tego zadania zleconego? Czy po raz kolejny samorząd dostaje prezent w postaci zadania zleconego, na którego obsługę środków nie otrzymuje?
Otrzymujemy wynagrodzenie w wysokości 2% dotacji przeznaczonej na dodatek energetyczny. Szacujemy, że na dzień dzisiejszy to będzie około 30 tysięcy złotych, przy czym należy mieć na uwadze, że ilość decyzji, którą należy wydać, tak szacujemy, w przyszłym roku będzie to około 10 tysięcy decyzji. 2% nie wystarczy nawet na wysyłkę korespondencji związanej z postępowaniami.
A tu jest, dobra. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę wyjąć i włożyć. No, widzi pani, jak to działa? Wszyscy oddali już swój głos. Proszę o przedstawienie wyniku. Słucham? 26 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się. Rada Miasta Poznania uchwałę przyjęła.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10c. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie statutu Teatru Muzycznego w Poznaniu. Pan dyrektor teatru osobiście pofatygował się, żeby ten projekt przedstawić.
Szanowne panie, szanowni panowie, oczywiście z wielką przyjemnością. Chciałbym pokrótce zreferować potrzebę zmiany statutu Teatru Muzycznego w Poznaniu, poprosić państwa o przyjęcie uchwały zmieniającej. Chodzi o zmianę paragrafu 3, punkt 1, aby ten punkt otrzymał brzmienie następujące. Celem działania teatru jest krzewienie kultury poprzez prowadzenie działalności artystycznej, kształtowanie i prezentacja współczesnego dorobku kultury, realizowanie i organizowanie przedstawień teatralnych w dziedzinie musicalu, klasycznej operetki, komedii muzycznej, wodewilu oraz przedstawień dla dzieci i innych form scenicznych, w szczególności z udziałem własnego zespołu artystycznego.
Gdzie on jest?
I aby, prośba, aby dodać w tym paragrafie punkt 3, który brzmi: teatr współpracuje z innymi środowiskami twórczymi i społecznymi w zakresie swojej działalności. Potrzeba tej zmiany wynika stąd, że wąsko zakreślono zakres działalności teatru, nie dając możliwości właściwie w statucie szerszego spektrum form tej działalności, jak też właściwie statut zobowiązywał nas dotąd do bazowania wyłącznie na własnym etatowym zespole, co jest właściwie już dzisiaj niemożliwe. Dyrygent, aktor, śpiewak, zawsze się pojawia ktoś gościnny, więc chcąc działać zgodnie z prawem, prosimy o tę zmianę i to chyba tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję. Projekt opiniowała Komisja Kultury i Nauki. Zaopiniowała pozytywnie, 9 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 osób. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubów, w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Muzycznego w Poznaniu? Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyników głosowania. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta uchwałę podjęła. Dziękujemy panu dyrektorowi. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały. To jest projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2013. Proszę bardzo, pani dyrektor referuje projekt uchwały.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pragnę przypomnieć, iż 19 marca bieżącego roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Poznań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tejże uchwale marcowej proponujemy dokonanie zmiany zapisu w paragrafie 1 ustęp 2 litera G, który dotyczy dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Proponujemy umniejszenie kwoty wcześniej uchwalonej, czyli 4 028 211 o 18 495 zł, czyli do kwoty 4 009 716 zł na realizację zadań związanych z warsztatami terapii zajęciowej. Ta propozycja podyktowana jest faktem, iż jedna z organizacji, a jest to Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, wcześniej planowała prowadzenie warsztatów dla 25 osób. W tej chwili zdecydowała się na prowadzenie warsztatów tylko dla 20 uczestników i stąd ta propozycja zmiany kwoty wcześniej uchwalonej. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Też opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby uzupełnić opinię? Czy ktoś chciałby zabrać w imieniu klubów radnych? Czy ktoś chciałby zabrać głos w własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń. Możemy przystąpić więc niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tego projektu uchwały, proszę nacisnąć przycisk podobnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10d. Punkt 11 to projekt uchwały PU 981/13 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, trzecia edycja 2013. Ten projekt uchwały przedstawi Państwu Pan Dyrektor Podbres. Bardzo proszę.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu rekomendujemy do uchwalenia aktualizację Miejskiego Programu Rewitalizacji, trzecia edycja 2013. Ta aktualizacja została sporządzona w związku z tym, że jest możliwość poszerzenia terenów, które mogą być finansowane z inicjatywy Jessica. W kwietniu 2012 Urząd Marszałkowski zniósł niektóre ograniczenia. Dzięki temu mogliśmy poszerzyć pole możliwości finansowania tego programu. W związku z tym zmieniliśmy dwa obszary, czyli B1 tereny, miejskie tereny zdegradowane powiększyliśmy oraz B3 powiększyliśmy teren projektów, które mogą być finansowane z racji tego, że są obiektami poprzemysłowymi, powojskowymi i tak dalej. Dzięki temu poszerzeniu resztę kategorii obszarów mogliśmy zlikwidować, jak B4 i B5. I mniej więcej, jeśli w wersji z 2012 roku tego programu tereny B1 i tereny B3, czyli poprzemysłowych obiektów, ograniczały się głównie do Śródmieścia, to obecnie tereny B1 rozlewają się prawie na całe miasto, a tereny poprzemysłowe mogą być realizowane z kredytu Jessica w obszarze całego miasta. Program był, tutaj jest spis wszystkich zmian, literalnie takich, jak w tekście programu występują. A chciałem jeszcze dwa słowa na temat procedury powiedzieć. Program został zaktualizowany w ten sposób, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał opinię na temat programu, na podstawie której opracowaliśmy prognozę oddziaływania na środowisko. Te dwa dokumenty razem zostały udostępnione do publicznego wglądu i uwagi, wnioski zostały rozstrzygnięte przez prezydenta miasta Poznania. Dzisiaj jesteśmy na etapie uchwalenia tego programu. W czasie wyłożenia do publicznego wglądu zostały złożone 3 uwagi dotyczące treści programu oraz jeden wniosek o objęcie jednego z projektów tym miejskim programem rewitalizacji. W zasadzie wszystkie uwagi i wnioski zostały objęte, zostały przyjęte z tą różnicą, że wniosek o przyjęcie programu Cytadela i Szelong został ujęty w miejskim programie rewitalizacji na zasadzie spisu wniosków, natomiast sam wniosek będzie rozpatrzony w późniejszym czasie w odniesieniu do zasad finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. To wszystko. Proszę o przyjęcie uchwały.
Dziękuję. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Rewitalizacji. Za 7 głosów, 0 przeciw, wstrzymało się 0. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubów, w swoim indywidualnym imieniu? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę głosować za. Kto jest przeciw? Proszę głosować przeciw. Kto się wstrzymuje? Proszę głosować w, jak wstrzymuje. A kto jest obecny, to obecny. Rozumiem, że wszyscy zrozumieli zasadę głosowania i oddali swój głos. W związku z tym proszę o podanie wyników głosowania. 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 obecnych niegłosujących, a jednak jest jedna osoba obecna niegłosująca, to pani radna Frankiewicz. W związku z tym proszę w protokole odnotować, że pod koniec głosowania pojawiła się, ale już nie zdążyła oddać głosu. No, przepraszam, pan przewodniczący mówi, że pani nie było. No. Dobrze. To proszę zapisać, że z perspektywy pani radna Frankiewicz była obecna. Dziękuję. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Proszę bardzo.
Dzień dobry, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. Potrzeba przyjęcia takiego programu wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I termin, do którego prosiłabym o przyjęcie tej uchwały, to jest do 30 listopada. Prace nad projektem tego programu rozpoczęliśmy z organizacjami pozarządowymi już w marcu tego roku, a mianowicie pracowaliśmy na takim cyklu warsztatów, gdzie wypracowywaliśmy wspólne cele, formy współpracy, określaliśmy priorytetowe zadania publiczne, a także rozmawialiśmy o zasadach powoływania komisji konkursowych. Taka część rocznego programu, która jest dla nas bardzo znacząca, to między innymi priorytetowe zadania publiczne, na które zlecane są organizacjom pozarządowym dotacje. Na 2014 rok zaplanowaliśmy zadania w 15 sferach pożytku publicznego, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach inicjatywy lokalnej. Na 2014 rok chcielibyśmy także wprowadzić nową metodę oceny współpracy, a mianowicie chcielibyśmy się pokusić o przeprowadzenie lokalnej indeksacji jakości współpracy. Jest to takie narzędzie wypracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w projekcie dotyczącym określenia modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i chcielibyśmy na tej podstawie ocenić, na ile ta nasza współpraca jest faktycznie, odpowiada potrzebom organizacji pozarządowych, ale także mieszkańców. Doprecyzowaliśmy także zgodnie z wymogami ustawowymi zasady powoływania komisji konkursowych, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie w komisji konkursowej opiniującej oferty składane przez organizacje pozarządowe muszą zasiadać minimum 2 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i minimum 2 przedstawicieli prezydenta. Także za chwileczkę już będziemy zapraszali organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich kandydatów. Niestety mamy problemy z tym naborem związane z faktem, iż w komisji konkursowej mogą brać udział tylko te organizacje, które nie biorą udziału w postępowaniu konkursowym i jak Państwo zapewne rozumiecie, chętnych do pracy nie ma, a bardzo byśmy sobie życzyli, żebyśmy mieli faktycznie spośród kogo wybierać na podstawie kwalifikacji merytorycznych. Jeśli chodzi o planowane kwoty, to jest to tak naprawdę projekt, który będziecie Państwo, jeśli chodzi o kwoty, dyskutowali i przegłosowywali w ramach uchwały budżetowej. Zaplanowaliśmy natomiast na 2014 rok łączną kwotę na realizację rocznego programu współpracy. To jest 62 610 775 zł i na to składają się środki zaplanowane na inicjatywę lokalną. To jest 3,5 miliona złotych oraz na zadania zlecane organizacjom pozarządowym 59 110 775 zł. I to jest zmiana w stosunku, zwiększenie w stosunku do 2013 roku, ponieważ na 2013 rok zaplanowane mieliśmy 53 548 135 zł. I ta zmiana wynika głównie z przeniesienia puli, którą dysponowała dotychczas Estrada Poznańska do puli konkursowej, którą będzie obsługiwał Wydział Kultury i Dziedzictwa. Gdybyście Państwo mieli pytania, to służę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Projekt opiniowała Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Opinia jest pozytywna, ale jest jakaś uwaga, którą Państwu odczytam. Komisja wnosi o zwiększenie całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację działań na rzecz osób w wieku emerytalnym do kwoty 1 000 000 zł. Czy ja mógłbym się dowiedzieć od Pana Przewodniczącego Komisji, czy to jest poprawka jakaś wniesiona, czy Państwo chcecie, żebyśmy to głosowali? Jaki jest status tej uwagi?
Dziękuję bardzo. Status tej uwagi ma status uwagi. To znaczy, ponieważ kwoty przeznaczone na poszczególne priorytety nie są zawarte w samej treści uchwały, tylko w uzasadnieniu do niej. Zatem zgodnie z naszą decyzją nie są integralną częścią uchwały. My tylko sugerujemy autorowi owego projektu, czyli panu prezydentowi i wydziałowi, aby przy uchwalaniu budżetu, bo tak naprawdę wymierny efekt i końcowe brzmienie tej uchwały w postaci aktu wykonawczego pojawi się w momencie uchwalania budżetu, aby ta kwota bodajże w sferze czy tam w priorytecie dotyczącym osób w wieku emerytalnym łącznie wynosiła 1 000 000 zł. I taka jest intencja komisji. My, ponieważ, tak jeszcze raz powtarzam, ta kwota nie jest zapisana w samej uchwale, nie bardzo ze względów też formalnych komisja mogła, nie miała możliwości zgłoszenia formalnej uwagi do samego projektu uchwały.
Rozumiem, że w związku z tym nie głosujemy, to jest tylko taki wniosek do pana prezydenta, żeby pochylił się nad tym, co wnioskowała komisja. Panie prezydencie, prosimy o pochylenie się nad tym wnioskiem.
Panie Przewodniczący, przepraszam, jeszcze nie zaznaczyłam, nie poinformowałam o 2 autopoprawkach.
Mogła... A może w autopoprawce coś się znajdzie? Zobaczymy.
Jedna pierwsza autopoprawka to zgodnie z sugestią Komisji Zdrowia chcielibyśmy dodać zapis w paragrafie 6 ustęp 1 punkt 2, zastąpić istniejący zapis proponowanym zapisem działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Miejskiej Rady Seniorów, Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rady Rodziny Dużej. We wcześniejszej wersji projektu przedłożonego Państwu była tylko Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Miejska Rada Seniorów. Dodaliśmy dwie pozostałe rady zgodnie z sugestią komisji. Natomiast druga autopoprawka wynika z technicznej omyłki zawartej w uzasadnieniu, a mianowicie nie wymieniono sfery działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z zawartą z nią kwotą, czyli 2 781 000. Ogólna kwota wpisana w projekcie uchwały zgadza się po zsumowaniu, natomiast ona nie została wymieniona i to chcielibyśmy uzupełnić. Dziękuję.
Dziękuję. Jeżeli te autopoprawki budzą jakieś kontrowersje, to proszę o zgłaszanie się do dyskusji za momencik, bo ja jeszcze czytam opinię komisji, wypowie się pani Maria Nowicka, natomiast pani radna Maria Nowicka. Natomiast chciałbym powiedzieć, że Komisja Oświaty i Wychowania również opiniowała ten projekt. Za 13 głosów, 0 przeciw, wstrzymało się 0. I tutaj zapytam się pana przewodniczącego komisji, czy uwaga, że komisja opowiada się za zwiększeniem kwoty przeznaczonej na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie o 30 tysięcy. To jest również wniosek do pana prezydenta, by się nad tym pochylił. Czy będziemy to głosować?
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to jest wniosek do pana prezydenta. Nie był głosowany przez komisję jako sugestia do zastanowienia się nad możliwością powiększenia tej kwoty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czyli prosimy pana prezydenta również o pochylenie się nad wnioskiem Komisji Oświaty. Następna karta obiegowa dotyczy Komisji Kultury i Nauki. 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Tutaj nie ma żadnej uwagi. Następnie Komisja Kultury Fizycznej, Turystyki. Również opinia pozytywna, za 12 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. Również nie ma tutaj żadnej uwagi. Następnie Komisja Ochrony Środowiska, również opinia pozytywna, 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się radnych od głosu, również nie ma żadnej uwagi. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 5 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 radnych, również bez uwag. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, opinia pozytywna, 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, również nie ma żadnych uwag. Komisja Samorządowa, opinia pozytywna, nie jest wpisana, ale rozumiem, że tak, ponieważ za było 3 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0, a więc też opinia pozytywna i nie ma żadnych uwag. Czy ktoś chciałby wypowiedzieć się w imieniu komisji? Bo ja rozumiem, że pani radna Maria Nowicka w swoim imieniu będzie chciała zabrać głos, tak? To jeszcze tylko chwilę, czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów? Jeżeli nie, otwieram debatę indywidualną i proszę o udzielanie głosu pani radnej Marii Nowickiej.
Ja po pierwsze chciałam zauważyć, że wyjątkowo w tym roku, po raz pierwszy w tym roku, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi ma nieco inny zapis. I to jest zapis raczej, no to jest, nie wiem jak to nawet określić, czy to jest poprawka, czy to jest po prostu z powodu upływu czasu, czy z jakiegokolwiek powodu, ale w każdym razie ta uchwała miała wcześniej redakcję tak jak zwykle we wszystkich ubiegłych latach w postaci takiej, że wartości nie znajdowały się w żadnym uzasadnieniu, bowiem takiego uzasadnienia nawet nie było. Natomiast wartości znajdowały się, były przypisane do każdego kolejnego paragrafu, który omawiał, powiedzmy, obszar przynależny. I można powiedzieć, że w świetle statutu miasta Poznania był to zapis prawidłowy, zgodny z tym, co w statucie jest powiedziane na temat, co winna zawierać uchwała. Natomiast niespodziewanie zmieniono formę, powiedzmy, tego, tejże uchwały, wyjmując wszystkie wartości z treści uchwały, a więc zubażając niejako tą uchwałę i czyniąc ją niedopowiedzianą, nie do końca powiedzianą, nie do końca objaśnioną, bo wartość jest integralną częścią po prostu obszaru, do którego przynależy i jego określenia. Zrobiono inaczej, wykonano, nie wiem właściwie kiedy, od którego momentu, bo ja osobiście jeszcze na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych posługiwałam się jedyną kopią, którą miałam, a to była właśnie ta forma uchwały, jak zwykle, że tak powiem, więc poniekąd też byłam właściwie troszkę wprowadzona w błąd, bo wszystkie wartości nagle znalazły się w uzasadnieniu, którego, jak mówię, nie praktykowano wcześniej. I jest pytanie zasadnicze, jaką wagę w stosunku do całości ma uzasadnienie, bo jeżeli uzasadnienie jest integralną częścią uchwały, to znaczy, że zapisane tam wartości są również integralną częścią uchwały, tylko jest, można powiedzieć, trochę utrudnione czytanie tego, albowiem w dwóch miejscach dany paragraf niejako jest omawiany. Nie? Chodzi mi w związku z tym, raz jeszcze proszę o ustosunkowanie się do zapytania, czy uchwała tak napisana, jak przedstawiona dzisiaj na sesji, jest redakcją prawidłową zgodnie ze statutem miasta Poznania i odnośnym paragrafem, czy też uchybia temu. Czy uchwała powinna być zapisana tak jak dotąd, to znaczy przynależne wartości przy przynależnych paragrafach omawiających dane obszary. Nie, to jest pierwsze i zasadnicze pytanie z odpowiedzi. Będę mogła wnioskować, czy pytać o cośkolwiek jeszcze, czy też powiedzmy poprzestać na tym zapytaniu. Może jednak jeszcze w tej chwili dodam, że istniejąca autopoprawka w żaden sposób nie ustosunkowała się do zgłoszonej przez komisję uwagi dotyczącej zwiększenia środków na właśnie tenże obszar, działalność na rzecz ludzi starszych w wieku emerytalnym. Także te dwa pytania zadaję i proszę o odpowiedzi, żebym mogła się ustosunkować do tego, czy wszystko już uważam za prawidłowe, czy też raczej, powiedzmy, czegoś nie rozumiem.
Dziękuję pani radna. Tutaj myślę, że odpowie nam pan przewodniczący rady, który to sprawdzał. Natomiast zawsze radny ma prawo zgłosić poprawkę i poprawka mogła po prostu być tego typu, że te kwoty mogły być zapisane w uchwale. To nie radny ma prawo to poprawić tak, jak uważa. Jeśli większość rady poprze, to mogła być zawarta uchwała, że te kwoty nie byłyby w uzasadnieniu, a tak jak to było do tej pory. Także pani jako radna, zwłaszcza, że mamy prawników tutaj w biurze rady, którzy służą pomocą, no taka możliwość zawsze istnieje. Ale ja oddam głos może panu przewodniczącemu, który odpowie na to pytanie, bo mi tutaj na ucho mówił, że jest wszystko zgodne, więc niech to powie oficjalnie.
To znaczy nie odpowiem jako prawnik, bo takiego tytułu nie mam i uprawnień, natomiast na tyle, na ile można powiedzieć coś o zgodności ze statutem miasta, tak jak pani radna podnosi, to obie wersje są możliwe i poprawne. Jedna drugiej nie wyklucza. Według mnie źle się stało, że na pierwszym etapie procedowania ta uchwała była inaczej sformułowana i w pewnym momencie została sformułowana inaczej, bo to budzi zamęt. Natomiast jak rozumiem, po przeczytaniu tego, oba warianty po prostu inaczej to prezentują. W tym wariancie pierwszym, o którym pani radna Nowicka mówi, przy każdym paragrafie określającym zadanie była sformułowanie, planuje się kwotę o takiej i takiej wysokości, suma tych wszystkich kwot dawała kwotę owych 62 milionów złotych. Natomiast w tej chwili nie ma zapisu przy każdym zadaniu, że planuje się taką kwotę, tylko jest wprowadzony dodatkowy paragraf, numer 24, który mówi, że na wszystkie te zadania razem planuje się kwotę 62 milionów 610 tysięcy i tak dalej złotych. I punkt drugi mówi, szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację rocznego programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Miasta Poznania na 2014 rok. Czy jakby stwierdza dobitnie to, co wcześniej mówiliśmy, że jest w pewnym domyśle. Ten program określa cele, określa zadania i ten program określa, jakie dzisiaj, uchwalając go, możemy przewidywać kwoty. Natomiast te kwoty mogą i czasami bywa, że są różne, bo wielkość kwot nie wynika z tej uchwały, tylko wynika z budżetu na rok 2014. Dopiero tam będą uchwalone. W związku z tym, w sensie, powiedziałbym, czysto formalnym, uchwała i w jednym zapisie, i w drugim mówi w gruncie rzeczy to samo. Na wszystkie zadania opisane w tej uchwale przewidywana jest kwota 62 milionów złotych, natomiast szczegółowe kwoty będą wynikały z uchwały budżetowej, którą będziemy rozstrzygali na przełomie roku. Jak mówię, chyba źle się stało, że ta zmiana nastąpiła w trakcie obradowania już komisji, bo to może wywoływać pewien zamęt. I jeszcze ostatnia uwaga. Uzasadnienie nie jest integralną częścią uchwały. Uzasadnienie jest dostarczane do projektu uchwały i w tym sensie wskazanie tych kwot w uzasadnieniu jedynie nam na etapie pracy nad uchwałą mówi, skąd wzięła się kwota 62 milionów złotych, że to jest suma tych poszczególnych cząstkowych kwot. Według mnie obie formuły są poprawne.
Ponieważ jest też na sesji obecny prawnik z ramienia Rady Miasta Poznania, chciałbym się upewnić, bo tutaj pan przewodniczący powiedział, że nie jest prawnikiem, chciałbym się upewnić, czy taka forma uchwały, a więc zawarcie kwot w uzasadnieniu, a nie w treści uchwały, którą będą uchwalali radni, jest zgodna z prawem. Żebyśmy już wszystko mieli jasne.
W mojej ocenie jeszcze należałoby ten aspekt oceniać pod kątem zapisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, który mówi w artykule 5a ust. 4 punkt 8 o wysokości środków planowanych na realizację programu. W treści uchwały obecnie procedowanej ta kwota w łącznej wysokości się znajduje. Czyli jakby zapisy ustawowe zawarte w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie w tej treści uchwały zostały spełnione. W uzasadnieniu faktycznie znajdują się te kwoty w rozbiciu na poszczególne elementy, ale to jakby nie jest niezgodne z zapisami ustawy. Może oczywiście budzić wątpliwości, tak jak pani radna Nowicka wskazała, że wcześniej procedowane było i rozpisane było w poszczególnych paragrafach plany na poszczególne zadania, ale nie jest to w mojej ocenie argument do podważania zasadności czy prawidłowości tej uchwały.
Rozumiem. Czyli tylko pozostaje ewentualnie radnym, którzy się z takim zapisem nie zgadzają, przygotować poprawkę, która by te kwoty przenosiła z uzasadnienia do uchwały, ale dzisiaj podejrzewam już nikt z radnych tego nie napisze. Ja zapisałem się do głosu, ponieważ mam z kolei inne pytanie. Czy w ogóle jest możliwe, aby część tych pieniędzy, które dzisiaj rozdysponowujemy na organizacje pozarządowe, mogło być rozdysponowane trybem podobnym do budżetu obywatelskiego? Znaczy chciałbym, żeby pewne wydarzenia kulturalne, pewne wydarzenia w różnych dziedzinach mogły być poddane głosowaniu mieszkańców, tak jak to stało się z inwestycjami w budżecie obywatelskim. Czy jest taka możliwość, czy nie? Jeżeli nie, no to trudno. Będę płakał i jakoś to przyjmę do wiadomości.
To może ja odpowiem. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązują nas dwa podstawowe tryby. To jest tryb otwartego konkursu ofert, w którym tak naprawdę mieszkańcy udziału mieć nie mogą, bo jest ściśle określone jakby całe postępowanie, opiniuje oferty komisja konkursowa, natomiast decyzję podejmuje prezydent, oraz tryb tak zwanych małych grantów, czyli skrócony tryb ofert, które są na zadania do 10 tysięcy złotych i na w terminie realizowanym nie dłuższym niż 90 dni. Natomiast jest możliwość zlecania zadań w trybie jeszcze ustawy o finansach publicznych, czyli tak naprawdę przetarg, jeśli przekracza tą kwotę bądź zapytanie ofertowe, lub też inicjatywa lokalna, ale wówczas nie ma przepływu środków, czyli to są te wszystkie inicjatywy z udziałem mieszkańców realizowane między innymi obsługiwane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, czyli ten trybem, który jest wskazywany przez ustawę, jest jednak ten tryb otwartego konkursu ofert.
Dziękuję. Pani radna Maria Nowicka. Pani radna Maria Nowicka.
Padły tutaj stwierdzenia ze strony pana przewodniczącego, że obie redakcje mają tą samą wartość. Jeżeli mają tą samą wartość, jeżeli są, że tak powiem, zamienne, wymienne, to można powiedzieć, że obojętne jest, gdzie są zapisane wartości i w obu przypadkach jednak one liczą się jako wartości wymienione w uchwale. Bo taki jest logiczny wniosek ze stwierdzenia, że te dwa dokumenty tak zapisane w różny sposób zapisane mają po prostu identyczną wartość. Jeżeli identyczną, to nie jest ważne, czy wartość jest wpisana w uchwale, czy też wartość jest wpisana w uzasadnieniu. Albo wartość, albo to jest prawdą, że to są identyczne redakcje, albo też jest zamierzeniem to, że wpisano wartości w uzasadnieniu i wtedy po prostu świadomie treść tej uchwały w miejscu, gdzie ona powinna definiować od początku do końca jej założenia i jej wagę, jej wartość, po prostu jest niepełne, bo część określenia, część powiedzmy finansową tego stwierdzenia podano w części dokumentu, która nie ma takiego znaczenia. No i w związku z tym należałoby się do tego jednak odnieść, należałoby się by jednak wrócić do redakcji pierwotnej, albowiem redakcja wtórna nie ma tej samej wagi. Jeżeli ta wartość finansowa po prostu mniej się liczy napisana w uzasadnieniu, to znaczy, że ta uchwała nie tak samo jest ważna i nie tak samo dobitna i nie tak samo do końca zdefiniowana w tej drugiej redakcji. To jest jedna sprawa, a druga sprawa ciągle jeszcze nie wiadomo dlaczego wobec tego uwagę zgłoszoną przez Komisję Zdrowia po prostu pominięto. Po prostu nikt się do niej nie odniósł, nie ustosunkował. A przez, powiedzmy, zapis, który nie jest ekwiwalentny zapisowi...
Proszę jeszcze na 15 sekund włączyć.
...też zdewaluowano. W związku z tym ja bym wnosiła o redakcję pierwotną i o ustosunkowanie się do uwagi odnośnie wartości.
Dobrze. Pani radna, znaczy tak, bo ja nie wiem, czy to jest wniosek o poprawkę do tej uchwały, wniosek, żeby, ale czy ma pani ten pierwotny projekt tej uchwały, bo byśmy musieli wiedzieć, nad czym będziemy głosować, tak? Bo ja nie mam w tej chwili tego, tego projektu uchwały, który był pierwotny, a potem został wymieniony, bo ja zrozumiałem, że chce pani wrócić do tego pierwotnego projektu uchwały. Ale to ja bym prosił, jeżeli gdzieś jest ten, bo nie mamy go w tej chwili fizycznie. Jeżeli pani o to wnosi, to pani go powinna nam, znaczy powinna pani go przekazać. Nie ma w tej chwili tego projektu, bo ja rozumiem, że pan prezydent wycofał, bo był to projekt prezydenta, zgłosił ten i w tej chwili obradujemy nad tym projektem. Jeżeli pani radna by chciała, żebyśmy głosowali projekt inny, to musiałaby pani go tutaj dostarczyć, żebyśmy go mieli. My go nie mamy w tej chwili. Także ja nie mogę przyjąć tego wniosku, ponieważ nie ma go. Jeżeli pani radna ma, to proszę go tutaj podać i wobec tego będziemy nad nim głosować, tak? Natomiast pani Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko w tej kwestii się włączam z pytaniem. Widzę, że pan prezydent się zapisał do głosu, więc to jest jednocześnie pytanie do pana prezydenta, bo w tej kwestii dotyczącej tego, czy rozpisanie tego funduszu na już poszczególne pozycje i z poszczególnymi kwotami ma się znajdować w uzasadnieniu, tak jak jest podane to obecnie w tym projekcie, czy też miałoby być w treści uchwały, tak jak było dotychczas. Ja rozumiem, że różnica polega na tym, że gdyby to było w treści uchwały, tak jak dotychczas, to zmiany musiałyby następować drogą zmiany tejże treści uchwały na posiedzeniu Rady Miasta. A jeżeli to jest w uzasadnieniu, to to nie jest częścią uchwały i wtedy to jest tylko podane jako uzasadnienie, jako ilustracja do treści uchwały, która tylko podaje samą kwotę i wtedy podział tej kwoty, jeżeli miałby być zmieniony na jakimś etapie prac, nie musiałby być przedstawiany Radzie do przegłosowania te zmiany. I na tym polega różnica. Jeżeli się radni zgadzają na to, że to, co jest podane, jest tylko ilustracją, a może ten podział ulec zmianie, no to można tą uchwałę tak przegłosować. Natomiast jeżeli są radni, którzy by chcieli, żeby właśnie taki podział był jakby wyznacznikiem, no to trzeba by to przenieść do treści uchwały, ten podział. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Grobel. Nie, przepraszam, pan radny czy pan prezydent? Bardzo przepraszam.
Panie przewodniczący, szanowni państwo.
By było, żeby, przepraszam, tylko przy panu prezydencie jednak jakieś P było albo, bo, także już udzielam głosu.
Chciałbym zaznaczyć, że podstawą do wydatkowania środków jest tylko i wyłącznie budżet. W związku z tym tylko uchwała Rady w formie uchwały budżetowej stanowi podstawę do wydatkowania środków. Zatem te zapisy nie stanowią dla organu wykonawczego podstawy do uruchomienia jakiejkolwiek płatności, czy nawet do ogłoszenia postępowań konkursowych w tym zakresie. Dopiero uchwała budżetowa stanowi. Więc bez względu na to, czy te zapisy znajdują się w uzasadnieniu, czy znajdują się w treści uchwały, i tak nie mogą stanowić odrębnej podstawy do uruchomienia postępowań konkursowych. Dopiero budżet albo wieloletnie programy zawarte w uchwale budżetowej, albo w odrębnej uchwale, gdyby taka miała miejsce. My zawieramy to w uchwałach budżetowych i w uchwałach o wieloletnich prognozach finansowych. W związku z tym, jeżeli będzie to w treści uchwały, to tylko tyle, że po uchwaleniu budżetu będziemy musieli dostosować tę uchwałę do projektu budżetu, ewentualnie po każdej zmianie budżetu będziemy musieli ją dostosowywać do każdorazowej zmianianej budżetu, tak jak robimy to w tej chwili. I to jest ta różnica. Natomiast zgłosiłem się tak naprawdę po to, żeby odpowiedzieć panu radnemu, panu przewodniczącemu Grzesiowi na temat możliwości konsultacji społecznych, bo ja pragnę zwrócić uwagę, budżet obywatelski, mieszkańcy nie dzielą pieniędzy. Mieszkańcy wydają opinię o sposobie podzielenia tych pieniędzy. Ustawowo podzielić pieniądze w budżecie może tylko Rada Gminy na wniosek przedłożony przez prezydenta w projekcie budżetu. Nie ma innej możliwości. W związku z tym mieszkańcy tylko opiniują. My nie jesteśmy związani w żaden sposób, ani ja, ani państwo radni, wynikiem głosowania. W związku z tym poddać konsultacjom w dowolny sposób możemy tak naprawdę każdą dziedzinę, także podziału finansów, nie jesteśmy związani wynikiem tych konsultacji. Tutaj też oczywiście możemy poddać pod konsultację dowolną pozycję, ale i tak musimy ogłosić konkurs. I w konkursie oczywiście może być inny wynik niż w konsultacji. A w związku z tym też musielibyśmy się oczywiście z takim postępowaniem liczyć. Pytanie oczywiście, jak miałyby być te konsultacje, gdyby te konsultacje miały dotyczyć jakiejś hierarchii dziedzin, tak, jakiegoś ogólnego rozlokowania środków, jak najbardziej miałyby miejsce. Oczywiście pewnemu typowi konsultacji ten projekt uchwały także został poddany. To wynika również z obowiązku ustawowego, ale innej formie konsultacji niż rodzaj budżetu obywatelskiego. Tylko chciałem gwoli wyjaśnienia. Mam jednak wrażenie, że poddawanie podziału środków, czy nawet pewnej hierarchii z kwotami przy programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, no, może być technicznie niezwykle trudne. Znaczy wynik może być zupełnie, nie wiem, odbiegać od zupełnie naszych oczekiwań, no bo proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, wygrywa tylko jedna dziedzina na przykład. No to co, to znaczy, że w pozostałych dziedzinach w ogóle nie realizujemy współpracy, tak? Jak podzielić? To jest tak naprawdę komplikacja, jeżeli nie dotyczy pojedynczych projektów, to komplikacja materii budżetowej jest tak duża, że dzisiaj jest bardzo trudno prowadzić konsultacje. Nie mówię, że to jest w ogóle niemożliwe, ale przyznam, że nie znam tego typu konsultacji, nawet w świecie nie są mi znane, jak realizować tego typu konsultacje. Ale oczywiście wszystko jest pewnie przed nami. Jeżeli wymyślimy jakąś interesującą metodę, to możemy ją oczywiście zastosować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczyk.
Dziękuję bardzo. Znaczy, troszeczkę jestem w kłopotliwej sytuacji, bo propozycja pani radnej niestety nie pojawiła się na komisji. Szkoda, bo myślę, że wtedy był moment, żeby się nad tym zająć. My wszelkie uwagi dotyczące uchwały uwzględniliśmy. No i tu jest ten mój zasadniczy kłopot. Kłopot zasadniczy polegający na tym, że uchwała w takiej, a nie innej formie poddana była państwo, jak wiecie, konsultacjom społecznym. Ja akurat mam możliwość, może no, tak zaszczyt, ale możliwość czasową uczestniczenia w dwóch KDO i w Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i te wszystkie ciała ten projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Uwagi, które Miejska Rada Seniorów przedstawiła dotyczące zwiększenia kwoty, my w formie uwagi jako komisja panu prezydentowi przedstawiliśmy, jednocześnie wyraźnie chyba dając znać, że będziemy starali się optować za takim, a nie innym rozwiązaniem przy uchwalaniu po połowie listopada budżetu, po połowie listopada, kiedy pan prezydent projekt tego budżetu przedstawi. Ja tylko obawiam się, czy jednak dość istotna zmiana treści uchwały, bo oczywiście możemy to dzisiaj zrobić, nie spowoduje konieczności ponownych konsultacji społecznych, bo ja osobiście uważam, że jako członek KDO przy pełnomocniku, że kwota 2 700 tysięcy złotych wpisana bezpośrednio do projektu uchwały jest zbyt niską kwotą, jeżeli chodzi o działania związane z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie radny. Ja tylko odpowiadając panu prezydentowi, znaczy marzy mi się, tak jak wygląda budżet obywatelski, który głównie nastawia się na inwestycje, marzy mi się budżet obywatelski w kulturze, by różne osoby, które nie mogą się przebić przez sito ekspertów, mogły swoje pomysły na wydarzenia kulturalne właśnie zrealizować poprzez odwołanie się do opinii publicznej. Zresztą mieliśmy tutaj przykład, że kiedy mieliśmy jakieś plany związane z Arsenałem, no to pracownicy Arsenału twierdzili, że mają poparcie obywateli, co nas zdziwiło, bo nam się wydawało, że to my mamy poparcie obywateli i tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto to poparcie obywateli ma. Natomiast gdyby w Poznaniu udało się parę takich wydarzeń kulturalnych zrealizować, na które rzeczywiście, za którymi mieszkańcy by się opowiedzieli, myślę, że to pozwoliłoby też na, myślę, no, skończenie ze sztampą i robieniem ciągle tych samych imprez, a ludzie, którzy mają pomysły w tej dziedzinie, mogliby zaistnieć i moglibyśmy się doczekać ciekawych wydarzeń kulturalnych. I tutaj nawet nie chodziło mi o to, żeby kultura rywalizowała z emerytami, przy tym podobnie chodziło mi o to, żeby właśnie żeby w każdej dziedzinie gdzieś można było dać szansę tym, którzy od wielu, wielu lat są gdzieś tam wycinani przez różne gremia, które mówią, że mają poparcie obywateli, którzy chcą na przykład wydarzenia kulturalne, na które przychodzi 10 czy 15 osób. Ale to tak na marginesie. Pani radna Maria Nowicka.
Do tego, co już powiedziałam, chciałabym dodać. Stwierdzenie takie. 2 września 2013 Miejska Rada Seniorów otrzymała tą edycję taką jak zwykle, taką jak powiedzmy w poprzednich latach. Zatem to nie jest edycja, to nie jest redakcja, która powstała znacznie wcześniej. Ja to czytam w tej chwili z pisma, które Miejska Rada Seniorów skierowała do pana prezydenta. Z całą pewnością po prostu ta data jest trafnie tutaj zapisana. Od tego momentu ja również posiadałam papierową uchwałę właśnie w redakcji zeszłorocznej, poprzedniorocznej. Zatem nowa redakcja, którą omawiamy dzisiaj, powstała po tej dacie na pewno. Więc to tylko chciałam sprostować. To nie jest tak, że powiedzmy było to już kiedyś w maju, w kwietniu czy innym lipcu.
Dziękuję.
Drugą sprawą, na którą chciałabym zwrócić uwagę jednak, to jest po prostu takie sformułowanie. Planowana wysokość, umieszczone w uzasadnieniu tej nowej redakcji. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację rocznego programu podzielona będzie na następujące sfery pożytku publicznego. Jest powiedziane, że to jest kwota, która już istnieje i ona tylko będzie podzielona. Czyli nie jest tak, że będzie po prostu przymiarki będą robione nie wiadomo jak jeszcze długo, ewentualnie do budżetu albo do przykładowych zmian w budżecie, na przykład w marcu przyszłego roku, czy gdzieś w tym mniej więcej okresie. W związku z tym jednak bym chciała zwrócić uwagę, że wartość tego dokumentu jest tutaj wyartykułowana dość trafnie, tylko w tej chwili tak jakby była po troszku bagatelizowana. Dziękuję.
Dziękuję. W związku z tym, że jest wniosek pani radnej Marii Nowickiej o formie poprawki, została zgłoszona uchwała, która obowiązywała wcześniej. Ja sobie jednak nie odważyłbym sobie głosować nad tym w tej chwili jako poprawkę i wprowadzić to jako uchwałę, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze należałoby tam dać szansę panu prezydentowi wprowadzić pewne, jeśli w takiej formie byśmy przyjęli poprawki, tak żebyśmy nie uchwalili bubla. Nie mam opinii prawnej. W związku z tym chciałbym państwa poprosić o głosowanie nad tym, czy Rada przychyla się do dalszego procedowania nad poprawką zgłoszoną przez panią radną Marię Nowicką. Jeżeli tak, zawiesimy ten punkt. Pan prezydent przygotuje na tej podstawie właściwą uchwałę i będziemy ją dalej głosować. Jeżeli państwo tego nie przegłosują, głosujemy projekt uchwały przedstawiony przez pana prezydenta. Czy mniej więcej wszystko jest jasne? Czy głosujemy nad poprawką pani radnej Nowickiej, czy ma być dalej procedowana, tak? Czyli to ja rozumiem to, że jeżeli ma być dalej procedowana, zawieszamy ten punkt obrad, przekazujemy tę poprawkę panu prezydentowi, który w takiej formie, jaką zgłosiła pani radna, tylko poprzez poprawki redakcyjne czy błędy, które mogły być w tej wersji,
zostanie ona Radzie przedstawiona. Natomiast nie odważyłbym się podać Państwu to do głosowania jako gotowego projektu uchwały, bo nie chciałbym, żeby znalazły się tam błędy albo były jakieś rzeczy, no bo nie wiemy, z jakiego etapu rozwoju tej uchwały ona została Państwu dostarczona. Czy Pani Radna godzi się na takie przedstawienie sprawy, czy jednak upiera się Pani, by tą uchwałę przegłosować jako uchwałę? Godzi się Pani Radna, tak? Czyli w związku z tym, Szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzam, głosujemy nad tym, czy dalej procedować nad uchwałą, którą jaką poprawkę przedstawiła Pani Radna Maria Nowicka. Odrzucenie tej poprawki w tym głosowaniu powoduje, że głosujemy w dalszym części tę uchwałę, którą przygotował Pan Prezydent. Jeszcze raz tłumaczę. Pani Radna Nowicka zgłosiła poprawkę w formie tej uchwały i możemy albo głosować to jako nową uchwałę i w tym momencie jest ta uchwała, gdzie nie mamy opinii prawnej, ani do końca nie wiemy, czy wszystko jest zgodne z intencją taką, jaka jest w uzasadnieniu, czy głosujemy dalsze zajęcie się poprawką pani radnej, tak, ale zawieszenie obrad i danie czasu panu prezydentowi nad dopracowaniem poprawki pani radnej i wtedy przedstawienie Radzie jako projekt uchwały. Natomiast boję się głosować tego od razu jako czy jesteś za dalszą pracą nad poprawką pani radnej Marii Nowickiej, tak? Czyli proszę bardzo o... Aha, jeszcze pan radny Michał Tomczak, proszę.
Znaczy, ja tu tylko widzę jedną niedogodność, ponieważ tylko dwie komisje zgłosiły uwagi do uzasadnienia. Oznacza to, że wszystkie pozostałe komisje zaakceptują bez dyskusji, bez zwiększania kwoty przeznaczone na obszary w tym miejskim rocznym programie. Nie wiem, czy taki projekt uchwały przez komisję był opiniowany. No, to jest moje zasadnicze pytanie. A na pewno nie ten projekt, i tu zgłaszam uwagę formalną jako członek KDO, na pewno nie ten projekt był poddawany konsultacjom społecznym.
Okej, okay, dlatego z tą świadomością proszę Państwa radnych głosować. I nie głosujemy nad tym, żeby to była uchwała, głosujemy nad dalszą pracą. Tak? Czyli pytanie brzmi, czy jesteś za dalszą pracą nad poprawką zgłoszoną przez radną panią Marię Nowicką. Jeżeli jesteś, zajmie się tym pan prezydent, zajmie się komisja i zapewne wróci to na następnej sesji. Jeżeli nie, głosujemy, no to trzeba będzie zwołać sesję nadzwyczajną, tak? Ale jeżeli listopada, no to może być to na następnej sesji, tak? Czyli... Proszę, a jeszcze pan radny Smul Sławomir.
Ja bardzo przepraszam, ale ja nadal nie rozumiem tego sformułowania w kontekście regulaminowym i jakie to ma konsekwencje. Pan przewodniczący w kontekście regulaminowym może zarządzić głosowanie tak. Albo zawieszamy procedowanie nad tą uchwałą, albo głosujemy nad złożoną poprawką, która została złożona formalnie, w związku z tym ją przyjmujemy lub nie i w związku z tym jako następne głosowanie przyjmujemy w zależności od pierwszego głosowania tą uchwałę z poprawką lub nie. Natomiast ja nie rozumiem, czy my dalej będziemy prowadzić pracę. Jakie? W jakim trybie? W jakim trybie? To nie jest projekt uchwały, to jest poprawka złożona. Proszę się dostosować do regulaminu.
Dobrze, panie radny, natomiast chciałbym tylko powiedzieć, jeżeli ta poprawka przejdzie, to proszę zastanowić się nad konsekwencjami. Ja nie jestem dzisiaj gotów powiedzieć, że jest to zgodne z prawem i ta poprawka jest właściwa. Ale jeżeli pan radny sobie życzy, dobrze, już nie udzielam głosu, przystępujemy do głosowania. Czy jesteś za przyjęciem poprawki pani radnej Marii Nowickiej? No, głosujemy. Proszę, oddajemy głos. No, dobrze, no, znaczy tytuł, wycofujemy głosowanie, proszę o poprawny tytuł wpisanie, tak, tego głosowania, czyli czy jesteś za przyjęciem poprawki pani radnej Marii Nowickiej? Nie.
Nie, to jest to, co zakwestionował pan radny Smul. Dobrze. Zawieszam pracę nad tym punktem obrad. Proszę o zamieszczenie poprawki w asystencie radnego. Przechodzimy do następnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nad przystąpieniem do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Natomiast ja bym prosił panią radną Nowicką, by ten projekt, ponieważ tu są dopiski ołówkiem, ja nie wiem, czy te dopiski ołówkiem są aktualne, czy nie, żeby pani uzgodniła projekt, który zostanie wprowadzony do jara dla radnych i ten projekt zostanie pokazany, ponieważ rzeczywiście zgadzam się z uwagą, że nikt tego projektu nie zna. Wniosek formalny pana radnego Lewandowskiego.
Szanowni Państwo, chciałbym wnieść o zmianę porządku obrad przez zdjęcie z porządku obrad uchwały 976/13 w sprawie skargi pana Patryka Teksasa na prezydenta miasta Poznania. Pojawiły się poważne wątpliwości natury formalnej. Również pojawiła się nowa argumentacja natury formalnej czy prawnej, nad którą komisja powinna się pochylić. Stąd wnoszę o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i przekazanie komisji do dalszego rozpatrzenia.
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania zmiany porządku obrad, a więc musi być 19 głosów. Zdjęcia projektu uchwały 976/13 w sprawie skargi pana Patryka Teksasa na prezydenta miasta Poznania. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Proszę o przedstawienie wyników głosowania. 28 głosów za. Punkt 15 został wykreślony z dzisiejszego porządku obrad. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Przypominam, poprzedni punkt został zawieszony do czasu wprowadzenia poprawki pani radnej do jara dla radnych.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, proszę o przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Poznania.
Proszę o ciszę i spokój i słuchamy projektu uchwały. Dziękuję panu radnemu Woźkowiakowi za zwrócenie uwagi. Także chwilę, proszę pana referującego o chwilę ciszy i państwa radnych już o uspokojenie się po emocjonującym poprzednim punkcie. Cisza jest teraz, taka cisza, słuchamy ciszę. Cisza. Proszę bardzo o referowanie projektu uchwały.
Szanowni Państwo, proszę o wyrażenie zgody, proszę o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowywania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Poznania. Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej do Poznania będzie jednym z warunków koniecznych uzyskania kolejnych dotacji z Unii Europejskiej w zbliżającej się perspektywie 2014-2020. Na działania inwestycyjne, głównie związane z ograniczeniem oddziaływania gospodarki energetycznej na środowisko oraz na projekty z zakresu ochrony środowiska. Przybliżając ten temat, jeżeli będziemy chcieli w przyszłym okresie programowania aplikować o środki unijne, choćby na transport publiczny, czy też na projekty z zakresu termomodernizacji, to niezbędnym dokumentem, z którego te projekty będą wynikały, będzie plan gospodarki niskoemisyjnej. Brak takiego planu wykluczy lub ograniczy możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, a także jest ryzyko, że możemy się wykluczyć ze środków krajowych. Gospodarka niskoemisyjna to jeden z priorytetów Unii Europejskiej, dlatego znaczna część funduszy dla samorządów w latach 14-20 będzie skierowana właśnie na ten cel. Istotą planu gospodarki niskoemisyjnej jest kompleksowe ujęcie problemów emisji gazów cieplarnianych oraz emisji pyłów i pozostałych zanieczyszczeń gazowych. Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu, jakości powietrza poprzez ograniczenie dwutlenku węgla, podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz redukcję niskiej emisji na obszarach, gdzie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Poza tym uchwała ta ma charakter uchwały niezbędnej, jeżeli chcielibyśmy na opracowanie takiego planu uzyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz jako jeden z wymogów formalnych wskazuje na uchwałę Rady właśnie o takim tytule. Odpowiadając także na pytanie pana radnego Lewandowskiego z wczorajszej komisji, potwierdzam, że przyjęcie planu będzie plan będzie przyjmowany także stosowną inną uchwałą Rady Miasta. Proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
Dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że nad tym projektem uchwały obradowała Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Opinia pozytywna, 5 głosów za, przeciw 1, wstrzymały się 3 osoby. Komisja Ochrony Środowiska, również opinia pozytywna, tak, 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Rozumiem, że w imieniu klubu pan radny Tomasz Lewandowski, nie, w debacie indywidualnej, tak? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, w debacie indywidualnej. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym nadmienić, czy zwrócić uwagę, że ten plan powinien powstawać w szerokiej dyskusji społecznej. Nie powinien, oczywiście pewien projekt, zarys tego planu powinien być przygotowany przez specjalistów, pewno przez jakieś firmy zewnętrzne. Jednak jego ostateczne zapisy, żeby one nie były mało profesjonalne i żeby nie miały charakteru takiej przypadkowości, przypadkowych poprawek do kompleksowego planu przygotowanego przez firmę zewnętrzną, powinny mieć przymiot właśnie, ten dokument powinien być tworzony także w współpracy z wszystkimi klubami, z radnymi. No jest to dokument niezwykle istotny. Ja Państwu przypomnę konsekwencje, które mogą się wiązać z jego uchwaleniem. W jakiejś perspektywie czasowej w Poznaniu może być zakazane użytkowanie czy opalanie piecami węglowymi. Mogą być zakazane czy ograniczona możliwość korzystania z kominków w domkach jednorodzinnych. Więc to są wszystko kwestie, które na pewno będą w jakiejś perspektywie najbliższej budziły dość duże wątpliwości. Niewątpliwie w świetle polityki Unii Europejskiej będziemy musieli się z tymi wyzwaniami zmierzyć, a na tym etapie wypada mi jedynie sformułować apel do pana prezydenta, żeby upublicznić tę dyskusję i także wciągnąć do pracy nad tworzeniem tego planu radnych i mieszkańców Poznania. I jedno tylko króciutkie pytanie i moja wątpliwość. Otóż wiem, że już w sierpniu, czy na przełomie sierpnia i września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie właśnie planów gospodarki niskoemisyjnej, w ramach którego przeznaczył około 10 milionów złotych na dofinansowanie i przygotowania tych planów, przy czym tutaj poziom dofinansowania jest dość duży, 85%. Czego dotyczy moja wątpliwość? Otóż dofinansowanie jest uzależnione od kolejności składania wniosków. Konkurs, te wnioski można było składać począwszy od 2 września i końcowy termin to jest ostatni dzień października. Pytanie, czy nie mogliśmy tej uchwały podjąć wcześniej i tego wniosku nie można było wcześniej sformułować, i związane z tym pytaniem wątpliwość, czy mamy szansę, krótko mówiąc, na to dofinansowanie 85%, czy ten konkurs to jest konkurs, który będzie w jakiejś perspektywie jeszcze powtarzany i nawet jeżeli w tym konkursie się nie załapiemy, będzie szansa na kolejne rozdanie środków finansowych. Pytanie tak do pana kierownika, jak i do pana prezydenta, który zdaje się w tym kolegium Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczy, więc być może dysponuje być może ta wiedza po stronie pana prezydenta jest. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań? Słucham? Oj, przepraszam, to proszę, nie zgłosił się pan, że chce odpowiedzieć w związku z tym.
Teraz proszę, tak? Myślałem, że nie chcę odpowiedzieć.
Tak
proszę.
Jak pan przewodniczący powiedział, konkurs jest do końca października, pula jeszcze nie została wyczerpana. De facto my też przygotowujemy się, żeby móc aplikować o te środki. Wiemy, że jest gigantyczne zapotrzebowanie na tego typu opracowania. Myślę, że to jest jeden z pierwszych konkursów, który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłasza na tego typu przedsięwzięcia. Mamy też z tyłu głowy inne możliwości finansowania, jeżeli byśmy się nie załapali na ten konkurs, ponieważ są jeszcze środki w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na pomoc techniczną, które dotyczą między innymi opracowania tego typu dokumentów pod kątem nowej perspektywy finansowej.
Dziękuję pan prezydent Tomasz Kajzer.
Tylko tytułem uzupełnienia, my ten wniosek chcemy złożyć w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ponieważ taki program potrzebny jest de facto i dla gmin, jak i dla całego stowarzyszenia, czyli obszaru funkcjonalnego w ramach ZIT-ów. I tutaj jeszcze jedna gmina, z tego co wiem, ma podjąć uchwałę w najbliższych dniach. Dopiero mając uchwałę wszystkich gmin, stowarzyszenie będzie mogło złożyć wniosek w imieniu wszystkich gmin. Tak więc jakby są dwukierunkowe działania, natomiast jeśli chodzi o ten wniosek metropolii, tutaj nie jesteśmy spóźnieni, bo jeszcze jedna gmina, powiem, czeka przed nami, Poznań będzie, nie będzie ostatni, jeżeli chodzi o tego typu uchwałę, z tego, że dzisiaj ją podejmiemy. Dziękuję.
Dziękuję. Wobec tego rozumiem, że wszystkie odpowiedzi zostały udzielone. Nikt więcej głosu w tej sprawie nie chce zabrać. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę, rozumiem, wszyscy oddali swój głos. Proszę o pokazanie wyników głosowania. 27 głosów za, przeciw 5. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję. Chciałbym się dowiedzieć od pana dyrektora biura rady, czy jest już poprawka pani radnej Nowickiej w Jarze. Nie wiemy jeszcze, tak? Jakbyśmy mogli, to ja, ponieważ i tak, jeżeli ona się pojawi w Jarze, to wymaga trochę czasu na czytanie. W związku z tym przejdźmy do kolejnych projektów uchwały. Ale tylko bym prosił o informację, czy jest w Jarze, żebyście państwo radni mogli się zapoznawać z tą poprawką. Przechodzimy do punktu 14. Projekt uchwały w sprawie skargi pana Jana Koszalika na prezydenta miasta Poznania. Referuje pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, skarga wpłynęła do Rady Miasta 20 sierpnia 2013 roku. Przedmiotem skargi jest zarzut zawierania w pismach kierowanych do skarżącego treści niezgodnych z prawdą oraz brak wyczerpującego ustosunkowania się do treści pism skarżącego. Przewodniczący Rady przekazał skargę do zbadania Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Wystąpił także o materiały wyjaśniające do prezydenta miasta. Z przedstawionych Radzie wyjaśnień i kopii dokumentów wynika, że skarżący 7 marca 2013 roku, pozwolicie państwo, że ja przytoczę te zarzuty, bo ich jest dość dużo, w piśmie zwrócił się o wyjaśnienie kwestii. Po pierwsze, zatwierdzenia w roku 1972 projektu lokalizacji gazociągu na działce będącej przedmiotem własności skarżącego. Skarżący tutaj wskazywał na naruszenie jego prawa własności oraz żądał wskazania osób odpowiedzialnych, niedopełnienia obowiązków służbowych i odszkodowania za obniżenie wartości działki. W dalszej kolejności zwrócił się o wyjaśnienie nieprawidłowej zabudowy jednej z sąsiednich działek przekraczających działkę nieruchomości skarżącego. Skarżący żądał wskazania osób zatwierdzających projekt i wydających pozwolenie na budowę przedmiotowego budynku. Dalej wnosił o wyjaśnienie nieprawidłowości wjazdu na posesję sąsiadującą z działką skarżącego. W dalszej kolejności wskazał, czy domagał się wskazania zatwierdzenia projektu zabudowy jednej z działek sąsiednich w ponad 80% wielkości tejże działki bez zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Domagał się wyjaśnienia zatwierdzenia projektu przyłącza kanalizacyjnego do przekątnej przekraczającej przekątną odpływu studzienki. Cytuję. Prezydent na to pismo skarżącego udzielił odpowiedzi 3 kwietnia, a więc w ustawowym terminie niewątpliwie się zmieścił. Nie można czynić prezydentowi w tym zakresie zarzutu nieudzielenia tej odpowiedzi. Również jeżeli chodzi o kompletność udzielenia tej odpowiedzi, komisja nie dopatrzyła się żadnych błędów. Prezydent wskazał, że w tym zakresie, w jakim skarżący wskazuje na potencjalną możliwość naruszenia przepisów budowlanych przez właściciela działki, na którą właśnie skarżący zwrócił uwagę, no to kompetencją tutaj, organem kompetentnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i w tym zakresie prezydent skierował zawiadomienie do tegoż organu, aby zbadał sprawę również w zakresie niewłaściwego wjazdu na tą działkę. Prezydent tak do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego skierował skargę, jak i do Zarządu Dróg Miejskich. Także w swoim piśmie wyjaśniającym prezydent wskazał skarżącemu, jeszcze wtedy nie skarżącemu, obywatelowi, że nie ma możliwości faktycznej kontroli czy wpływu na to, jak parkują samochody na posesji, przy posesji skarżącego. Stąd no, komisja uznała, że także w tym zakresie trudno przypisać winę panu prezydentowi. Komisja uznała, że te wyjaśnienia kierowane przez prezydenta do skarżącego były wyczerpujące i nie następowały żadne zaniechania po stronie organu administracyjnego. Stąd komisja uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów radnych, w imieniu swoim? Jeżeli nie, to proszę o głosowanie nad projektem uchwały. Proszę o listę do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy wszyscy swój głos oddali? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie wyników głosowania. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła. Proszę, czy jest już w jarze? Jest.
To już
tak, skargowa. Tylko że prosił, nie, to czy ja tylko mi chodziło o tą informację, żeście państwo mogli zapoznać się z tym. To znaczy ja bym chciał, czy państwo będziecie potrzebowali przerwę na zapoznanie się z tą poprawką? Po skardze wobec tego przerwę, tak? A wnioskuje pan radny o przerwę? Dobrze, ale to prosiłbym, dobrze, czyli w tej chwili pan radny Tomasz Lewandowski, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, referuje projekt uchwały w sprawie skargi pana Jana Słomczyńskiego na prezydenta miasta Poznania.
Szanowni państwo, skarga wpłynęła 26 sierpnia 2013 roku. Przedmiotem skargi jest, cytuję, tolerowanie i akceptowanie podłych, oszukańczych metod działania podległego dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Jarosława Pucka związanych z załatwianiem spraw służbowych dotyczących nieruchomości. Koniec cytatu. Sprawa, jak być może państwo sobie przypominacie, bo była ona tak naprawdę przedmiotem wczesniejszych skarg, dotyczy no, sporu, w którym jest skarżący i dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, sporu dotyczącego zasad naliczania opłat czynszowych od nieruchomości najmowanych przez skarżącego. Co komisja ustaliła? Otóż z zebranych w sprawie materiałów wynika, że skarżący pismami z dnia 17 stycznia, 6 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 6 sierpnia i 12 sierpnia zwracał się do prezydenta Poznania ze skargami na zastępcę prezydenta miasta Poznania, a także na Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. W tym zakresie, czy w zakresie tych skarg, czy wątpliwości podnoszonych przez skarżącego na wszystkie te pisma i wątpliwości, prezydent udzielał wyczerpującej odpowiedzi, tak naprawdę podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko co do zasad naliczania opłat czynszowych. Mając to na względzie, komisja uznała skargę za bezzasadną. To jest po prostu konsekwencja wcześniej podejmowanych przez nas uchwał i po szczegółowym zbadaniu sprawy po prostu przyznania racji stronie urzędowej, czyli zakładowi, zarządowi komunalnych zasobów lokalowych. Stąd komisja wniosła o uznanie skargi za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać w tej sprawie głos w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o listę do głosowania. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku głosowania. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zanim wznowię obrady nad punktem 12, chciałbym się zapytać państwa radnych, czy wszyscy zapoznali się z poprawką pani radnej Marii Nowickiej. Pan radny Jan Chudowiecki.
Panie przewodniczący, przede wszystkim nie jest to poprawka, tylko to jest cały tekst uchwały. My możemy tutaj albo wprowadzić nową uchwałę jako nowy projekt, albo też możemy mówić o poprawianiu w stosunku do tego, co zostało przedstawione. Natomiast nie możemy mówić o nowej uchwale, jaką mamy tutaj zamieszczoną. To jest cały tekst uchwały. Tu nie widać, gdzie jest poprawka. Poprawka ale, musi wskazywać, ale
panie
co się zmienia.
No można...
Ja rozumiem, że pan przewodniczący się pogubił w tym wszystkim, bo to łatwo było się w tym momencie pogubić,
panie
ale teraz mamy skutki
tego.
Pierwszy
raz radni wnoszą jako poprawkę całą treść uchwały. Zresztą ja to robiłem już też parokrotnie.
Jest to nieregulaminowe działanie.
Jako poprawka. Pan przewodniczący.
Poprawka zgłoszona przez panią radną Marię Nowicką polega na zamianie tekstu całej uchwały na uchwałę w takiej treści, którą pani radna proponuje. I to jest całkowicie regulaminowe i proszę państwa o rozstrzygnięcie.
Tak więc dziękuję panu przewodniczącemu za głos wsparcia. Radny może wnieść jakąkolwiek chce poprawkę, a to od mądrości rady zależy, czy ta poprawka zostanie przyjęta, czy nie. Tak, i radny może co chce też robić. W związku z tym, ponieważ nie ma głosu, że ktoś nie zapoznał się z poprawką, wznawiamy obrady w punkcie 12. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Jesteśmy w punkcie głosowania nad poprawką. W związku z tym, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki zaproponowanej przez panią radną Marię Nowicką. Proszę o oddawanie głosu, proszę o tabelę do głosowania. Proszę o... Tak, dzięki. Dziękuję. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Proszę o podanie wyników głosowania. Za poprawką były 3 osoby, przeciw 25, wstrzymały się 4. Poprawka nie uzyskała akceptacji radnych. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą, którą przedstawił pan prezydent miasta Poznania. A więc głosujemy projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Szymon? Szymon? Nie, teraz. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyników głosowania. 31 głosów za, 1 przeciw. Rada Miasta uchwałę podjęła. Dziękuję wszystkim radnym. W tej chwili przechodzimy do punktu 17. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. razie jest informacja.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak zawsze chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów, które są zawarte w mojej informacji, ale może nim do tego przejdę, również chciałbym wypełnić pewien obowiązek ustawowy, a mianowicie przekazać Radzie informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych. Podobna sytuacja, jak Pan Przewodniczący dzisiaj robił na początku sesji. Taka analiza została dokonana. Jest również w formie pisemnej. Czy wszystkie osoby, które były zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego, takie oświadczenie złożyły? Jedna osoba złożyła to oświadczenie po terminie. Po dokonaniu analizy w danych zawartych w oświadczeniach majątkowych stwierdzono pewne nieprawidłowości. One się niestety powtarzają co roku. Czy podstawowa nieprawidłowość to jest taka, że część osób, też Pan Przewodniczący dzisiaj mówił, nie wpisuje w punkcie 8 rzymskim formularza wysokości dochodu z tak zwanego podstawowego zatrudnienia. Większość wpisuje tam dodatkowe i w związku z tym nie wpisują podstawowego nigdzie. To jest błąd. Część osób nie określa przynależności dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego czy do majątku objętego wspólnotą małżeńską. I część osób nie złożyła pełnych kopii zeznań podatkowych. To jest brakowało załączników PIT-D lub PIT-0. Te osoby zostały wezwane do poprawienia i uzupełnienia danych. W konsekwencji wszystkie uchybienia zostały usunięte. Czy proszę Państwa, jeśli chodzi o informacje z bieżącej działalności, została zrealizowana uchwała Rady o wystąpieniu ze spółki WTC Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miasto zbyło wszystkie swoje udziały za kwotę 180 tysięcy złotych. Te udziały nabyła spółka Międzynarodowe Targi Poznańskie, czyli jakby ta uchwała została zrealizowana. Jesteśmy udziałowcem o jedną spółkę mniej. 1 października tego roku, jak zawsze, była inauguracja roku akademickiego, ale w tym roku po raz pierwszy była to wspólna inauguracja wszystkich poznańskich uczelni. Wydaje się, że odzew promocyjny był bardzo duży. Mam nadzieję, że będzie to jakieś symboliczne wskazanie na integracyjną działalność naszych uczelni. Oczywiście do jakiejś pełnej integracji jest bardzo daleko, ale pewne działania wspólne uczelnie na szczęście podejmują. Także rozwijała się w ostatnim miesiącu nasza współpraca z Kutaisi. Z jednej strony była wizyta naszych uczniów i nauczycieli ze szkół zawodowych. To jest kontynuacja programu wcześniejszego. Wizytowali Kutaisi, a 10 osób z tego miasta przebywało u nas w ramach kolejnego programu, który realizujemy, Partnerstwo Przeciw Wykluczeniu. Wymiana doświadczeń między Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. No myślę, że Państwo już również zauważyli, że zakończyło się głosowanie na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Na naszych stronach internetowych jest dostępna ilość głosów, które poszczególne projekty uzyskały. W sumie rzeczywiście bardzo duża liczba osób głosujących, ponieważ 88 tysięcy kart do głosowania zostało, czyli tyle osób, znaczy tyle od kart zostało oddanych, nie zupełnie tyle samo osób, bo zdarzały nam się osoby, które oddawały więcej niż jedną kartę do głosowania, więc głosów ważnych było powyżej chyba 66 tysięcy, więc i tak bardzo dużo. My się poważnie obawialiśmy, że ilość głosów będzie mniejsza niż w roku ubiegłym, że popularność tej formy konsultacji spadnie. Okazało się, że znacznie wzrosła. Myślę, że także w dużym stopniu dzięki temu, że kilku wnioskodawców przeprowadziło bardzo
taką, powiem, silną, bardzo mocną akcję propagandową zbierania i wsparcia swoich projektów, zbierania głosu, więc myślę, że w dużym stopniu dlatego był taki dobry wynik. Został również zawarty akt założycielski spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. W związku z tym ta spółka już w tej chwili formalnie rozpoczyna swoją działalność. Czyli cały proces przebiega zgodnie z planem. Prowadzony jest w tej chwili w urzędzie rating finansowy, czyli ocena wiarygodności kredytowej miasta Poznania. Po raz pierwszy chyba przez agencję ratingową Fitch Ratings, a nie przez agencję Moody's. Dotychczas byliśmy przez inną agencję oceniani, ale w wyniku postępowania przetargowego została wybrana agencja Fitch i właśnie w tej chwili jest realizacja. No, ten akademicki Poznań przewijał się w tym miesiącu jeszcze kilkakrotnie. Wręczyliśmy również stypendia miasta Poznania dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy rozpoczęli studia w Poznaniu. W sumie takie stypendium będzie uzyskiwało 28 osób. Myślę, że warto powiedzieć, że w tej chwili już takie stypendia, czy finansowaliśmy stypendia według tego systemu dla 154 osób. No i także w październiku odbyła się wręczenie nagród w konkursie Poznań przyciąga najlepszych. Przypomnę, to taki konkurs na film o swoich inspiracjach, także dla tych osób, które chcą studiować w Poznaniu. Nagrodą jest roczny pobyt, życie w Poznaniu łącznie z mieszkaniem, więc to jest, myślę, że także bardzo atrakcyjna nagroda. Myślę, że z pozostałymi informacjami można się zapoznać na piśmie. Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że pan prezydent już skończył. Bardzo dziękujemy. Czy są pytania jakieś do informacji pana prezydenta? Jeżeli nie, to przechodzimy do kolejnego punktu. Jednak chciałbym państwu nieśmiało przypomnieć, że o 14:00 powinna być przerwa i o 13:50 już tu mi zwraca uwagę pani przewodnicząca. W związku z tym, czy państwo życzą sobie przerwę, czy państwo życzą sobie pracować dalej aż do zakończenia sesji? Czy ktoś chce przerwę? Czy ktoś chce przerwę? W związku z tym przegłosowujemy, znaczy proszę o głosowanie. Czy jest uroczystość na górze i się dlatego pytam, czy państwo chcecie przerwę? Rozumiem, że pani radna chce przerwę. Czyli przerwa jest w porządku obrad, ale w związku z głosami, by obradować bez przerwy, chciałbym ewentualnie, jeśli będą takie wnioski, przegłosować zmianę porządku obrad, a więc 19 głosów musi być za, by tej przerwy nie było. W związku z tym proszę o przegłosowanie zmiany porządku obrad i wykreślenie przerwy z dzisiejszych obrad. Kto z pań i panów radnych jest za zmianą porządku obrad poprzez wykreślenie przerwy? Czy wszyscy radni oddali swój głos? Panie radny, przypominam, głosujemy za zmianą porządku obrad, żeby przerwy nie było. Proszę o podanie wyników głosowania. 21 głosów za zmianą porządku obrad, 6 głosów przeciw, a więc Rada Miasta Poznania zmieniła porządek obrad i z porządku obrad w dniu dzisiejszym wykreśliła przerwę od godziny 13:50. Przechodzimy dalej do porządku obrad, interpelacje i zapytania. Od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Pana Łukasza Mikuły w sprawie stanu targowiska i pawilonów handlowo-usługowych przy ulicy Świt oraz ich najbliższego otoczenia. W
pana Łukasza Mikuły w sprawie remontu ulicy Jana Ostroroga, pana Michała Grzesia w sprawie zamiany mieszkania w TBS, z TBS-u na komunalne. Pana Michała Grzesia, pytanie dotyczące pozbycia się papy. Otóż... Pana Michała Grzesia, pytanie dotyczące niechcianej zabudowy działek przy ulicy Nieszawskiej. Pana... Ale, przepraszam bardzo, ale... Chyba od ostatniej sesji tylko wpłynęły interpelacje, które dzisiaj zostały złożone, bo ja tu patrzę, że to są daty z lipca, potem jest czerwona kreska, nie ma nic, czyli ja rozumiem, że tylko, bo rozumiem, że pan radny Mikuła też dosyć dawno złożył. Dobrze, przepraszam. No nie, no przepraszam bardzo, nie ma, po prostu od ostatniej w zeszycie nie ma, natomiast w tej chwili wpłynęły interpelacje, które zostały złożone. Czyli pani Lidia Duciak w sprawie uczczenia przez miasto Poznań w 2016 roku 1050. rocznicy Chrztu Polski, pani radnej Lidii Duciak dotyczącej odpowiedzi prezydenta na interpelację dotyczącą deklaracji śmieciowej, interpelacja dotycząca kolejnego bałaganu, jaki stworzyli urzędnicy GOAP-u, który wywołał zdenerwowanie i niepokój wśród mieszkańców miasta Poznania i mieszkańców sąsiednich gmin. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie woli nakładania kar pieniężnych za niezłożenie deklaracji śmieciowej. Pani Beaty Urbańskiej w sprawie terenu pomiędzy Parkiem Tysiąclecia a obiektem Termaltańskich. Interpelacja pana Bartosza Zawiei w sprawie możliwości przebudowy skrzyżowania ulic Góreckiej Drużynowa w pobliżu CH Panorama. Nie ma, znaczy jest pisemnie w związku z tym, przepraszam jeśli coś przekręciłem, znaczy pismem odręcznym. Pana Mariusza Wiśniewskiego w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Zamenhofa Obrzyca. Pana Mariusza Wiśniewskiego w sprawie brakujących win dla osób niepełnosprawnych i innych przy przystankach tramwajowych Zegrze i Zegrze 2. Pana Michała Grzesia w sprawie kasyna gry z automatami na ulicy Kutnowskiej przy Kościele. W sprawie niezrozumiałych, też Michała Grzesia, w sprawie niezrozumiałych działań ZDM-u na targowisku Łomżyńska. Też Michała Grzesia w sprawie naliczenia opłat za ogrzewanie części wspólnych na Nadolniku. Też Michała Grzesia w sprawie budynku i terenu po przedszkolu nr 12 przy ulicy Płockiej. Też Michała Grzesia w sprawie wzrostu biurokracji w Zarządzie Transportu Miejskiego. Czy ktoś z państwa chciałby wygłosić publicznie swoją interpelację? Pani radna Lidia Dudziak, czy ktoś jeszcze? Pani Beata Urbańska, czy ktoś jeszcze? Nie. W związku z tym proszę teraz zapisywać się do pytań, a panią radną Lidię Dudziak proszę o wygłoszenie swojej interpelacji.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Moja pierwsza interpelacja dotyczy uczczenia przez miasto Poznań w 2016 roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. W X wieku w Dorzeczu Warty narodziło się państwo polskie, którego na tym obszarze nie poprzedzały żadne struktury państwowe. W opinii wielu historyków przełomowym wydarzeniem państwotwórczym był chrzest księcia Mieszka I, który najprawdopodobniej miał miejsce w Poznaniu Wielką Sobotę 14 kwietnia 1966 roku. To wydarzenie historyczne o niebywałej doniosłości dla narodu polskiego wymaga godnego upamiętnienia w 2016 roku. W 1050. rocznicę przez władze miasta Poznania. Rocznicę tę uświetni przybycie do naszego miasta papieża Franciszka. W związku z tym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii. Jakie podejmowane są działania mające na celu upamiętnienie tej wyjątkowej rocznicy, do której pozostało niecałe 3 lata? I czy planuje się wykorzystanie w tym celu obywatelskiej inicjatywy odbudowy pomnika wdzięczności za odzyskaną niepodległość, którego kamień węgielny będzie poświęcony w Rzymie przez papieża Franciszka jeszcze w październiku tego roku. Z uwagi na duże poparcie dla tej inicjatywy ofiarność społeczeństwa Wielkopolski, byłoby to godne uczczenie tej rocznicy, nie wymagającej praktycznie żadnych nakładów z kasy miejskiej. Z uwagi jednak na krótki czas, potrzebne jest podjęcie natychmiastowych decyzji w tej sprawie. Z góry dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Bardzo dziękuję. Pani radny, jeszcze rozumiem, następna interpelacja.
Tak, ja teraz mam taki mały blok dotyczący, mówiąc w cudzysłowie, polityki śmieciowej. Pierwsza moja interpelacja dotyczy bałaganu, jaki stworzyli urzędnicy GOAP-u. Tym samym wywołali zdenerwowanie i niepokój mieszkańców. Panie prezydencie, sprawa dotyczy zawiadomień, jakie mieszkańcy otrzymali na piśmie w terminie w sprawie terminów uiszczania opłat i dokonania przelewu opłat na indywidualne przypisane konta bankowe. Wysłano je, jak podaje Głos Wielkopolski, 13 sierpnia bieżącego roku 82 tysiące pism, które nadają się do kosza. W pismach tych nie podano wysokości opłat, jakie należy przelewać na konto GOAP-u. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację do GOAP-u, otrzymali jedynie potwierdzenie, że dokonali tej czynności bez zapisania informacji o wysokości kwoty opłaty. Właściciele nieruchomości składali deklarację w dwóch punktach w siedzibie GOAP-u na Świętego Michała w Urzędzie Miasta na 3 maja, wyczekując w długich kolejkach na przyjęcie ich przez urzędników. W rozsyłanych zawiadomieniach o płatnościach poinformowano, że wszelkie pytania dotyczące płatności prosimy kierować pod numerem infolinii. W tym miejscu pojawił się kolejny problem, gdyż mieszkańcy nie mogli się dodzwonić i uzyskać niezbędnych informacji o wysokości opłaty i innych informacji w tym zakresie, gdyż telefon okazał się nieprawidłowy. Rzecznik prasowy GOAP-u informował, że z przyczyn technicznych infolinia nie została uruchomiona. W sprawach związanych z płatnościami należy dzwonić pod numer, tu był podany. Było to wszystko opisane w głosie w dniu 13 sierpnia. Błędny telefon infolinii nie został do dnia dzisiejszego uaktywniony. Sytuacja powyższa jest na tyle złożona, gdyż reforma śmieciowa weszła w życie 1 lipca. Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do zapłaty pierwszej raty opłat do 15 sierpnia za miesiąc lipiec i sierpień. A zawiadomienia o terminach płatności z błędnym numerem telefonu wysłane zostały często po terminie, to jest po 15 sierpnia. Kilku mieszkańców zwróciło się do mnie z zapytaniem, co robić w takiej sytuacji, gdzie uzyskać informacje o wysokości płatności i o zasadach regulowania należności, czy będziemy płacić odsetki za wpłatę należności po terminie. Wysłanie około 82 tysięcy zawiadomień, które zostały przekazane za dowodem doręczenia, koszt doręczenia 5 zł, to wydatek około 410 tysięcy. To kolejne zmarnowane publiczne pieniądze. Tak jak autor artykułu Głuchy telefon zamiast infolinii GOAP-u podpisuje się pod oceną działań GOAP-u, to kpina, proszę Państwa. Pismo nadaje się do kosza na śmieci. Warto zaznaczyć, zawiadomienie o opłacie mają wpływ w konsekwencji na budżet GOAP-u. Nie ukrywam, że wprowadzenie w błąd właścicieli nieruchomości w tak istotnej sprawie powoduje, że nie wszystkie należności do dnia dzisiejszego zostały uiszczone. Doszły do mnie sygnały, że firmy wywozowe nie otrzymały pełnej wysokości należności za świadczenia usług za miesiąc sierpień, a mamy już październik. Podobno otrzymały jedynie 40% przysługującego wynagrodzenia. W związku z powyższym oczekuję od pana prezydenta podjęcia zdecydowanych działań wobec GOAP-u i osób odpowiedzialnych za marnowanie naszych publicznych pieniędzy. Oczekuję szczegółowego wyjaśnienia opisanej sytuacji oraz poinformowania, jakie sankcje wyciągnięto wobec osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wysłanie wadliwych zawiadomień do właścicieli nieruchomości wraz z podaniem ich nazwisk. Podania, czy uaktywniono prawidłowy numer infolinii dla potrzeb mieszkańców, czy nowe zawiadomienia posiadają poprawne informacje. Podania, proszę również o podanie szczegółowego rozliczenia uiszczonych opłat za miesiąc lipiec i sierpień. Wyjaśnienie, dlaczego GOAP nie zapłacił w pełnej wysokości za świadczenia usług firmom wywozowym za miesiąc sierpień oraz czy firmy otrzymają wynagrodzenie za miesiąc wrzesień. Proszę Państwa, myślę, że jesteście lekko zmęczeni tą sytuacją, ale niestety ta sytuacja jest bardzo poważna i jest wiele nieprawidłowości, o których nawet niektórzy nie mają pojęcia. Ja sobie zdaję sprawę, że to denerwuje czytanie takich, ale gdzie o tym powiedzieć, jak nie tutaj. Proszę Państwa, ja mam jeszcze dwie takie interpelacje. Ja powiem, może spróbuję lekko skrócić, ale spróbuję. Ja w każdym razie na sesji 21 maja złożyłam interpelację w sprawie zgodności deklaracji, to jest myślę dosyć ważne, uchwalonej przez GOAP z przepisami Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Z udzielonej przez pana prezydenta Mirosława Kruszyńskiego odpowiedzi, pismo dnia z 7 czerwca, wynika, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sprawdził deklarację i stwierdził niezgodność szeregu zapisów ze stanowiskiem GIODO, między innymi odnośnie wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych niezgodnie z przepisami w dziale EE oświadczenia deklaracji, zapisu o rygorze odpowiedzialności karnej za niezłożenie deklaracji. Stanowisko GIODO jednoznacznie wskazuje, że są to niedopuszczalne praktyki błędnej numeracji określonych postanowień w pouczeniach, deklaracjach. W punkcie trzecim deklaracji przywołano artykuł 7 ustęp 2 ustawy o ochronie danych osobowych, a powinno być artykuł 7 punkt 2 ustawy. Ponadto pan prezydent Mirosław Kruszyński w otrzymanym piśmie poinformował mnie, że Wydział wystąpił do GOAP-u o dokonanie stosownych zmian w deklaracji. W całym kraju wojewodowie otrzymali zalecenia od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie podjęcia działań w ramach kompetencji nadzorczych w temacie dostosowania wzorów deklaracji zgodnie ze stanowiskiem GIODO. Wojewoda Wielkopolski pismem z 6 czerwca skierowany m.in. do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i do przewodniczących związków międzygminnych wskazał na potrzebę analizy uchwał podjętych w sprawie wzorów deklaracji i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem zgodności ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wskazał na potrzebę w przypadkach tego wymagających na konieczność podjęcia działań w celu dokonania zmian uchwał zapewniających ich zgodność z prawem. Nadmieniam, że do dnia dzisiejszego nie dokonano żadnych zmian w deklaracjach poprzez podjęcie stosownej uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego, gdyż nadal obowiązuje stary wzór deklaracji z nieprawidłowościami. Powyższe dowodzi o braku respektowania przepisów o ochronie danych osobowych i zaleceń organów nadzorczych. W związku z tym oczekuję od pana prezydenta Ryszarda Grobelnego miast jako głównego udziałowca w Związku Międzygminnym odpowiedzi. Po pierwsze przekazania kserokopii wystąpienia pisemnego do zarządu ZM GOAP w sprawie dokonania zmian w deklaracji, w jakim zakresie zmiany winny nastąpić. Oczekuję pisma ze strony miasta w tym zakresie oraz przekazania pisemnej odpowiedzi GOAP-u do wojewody wielkopolskiego w sprawie podjętych działań naprawczych dotyczących zmian w wzorze deklaracji. Oraz oczekuję na wyjaśnienie, dlaczego jeszcze Zgromadzenie Związku Międzygminnego nie dokonało stosownych zmian w deklaracji i kto za to odpowiada. Pragnę podkreślić, że od dnia, kiedy zgłosiłam tak istotne uwagi i potrzebę dostosowania deklaracji do stanowiska GIODO, upłynęło ponad 100 dni. Ja uważam, że to jest skandal. To świadczy o totalnym bałaganie w GOAP-ie i nie wiem, ludziach tam pracujących. W tym stanie rzeczy oczekuję pilnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i poinformowania mnie o osobach odpowiedzialnych, którzy wykazali się taką niekompetencją w tej sprawie. Dziękuję. Jeszcze mam jedną interpelację i nie będę czytała. W każdym razie w tej interpelacji chodzi o, chociaż ona jest również bardzo ważna, ja wiem, że się niektórzy państwo radni denerwują, ale ta naprawdę jest ważna, bo ona dotyczy nakładania kar za niezłożenie deklaracji śmieciowej. I cały czas słyszymy, że odgrażanie się, że nastąpi, że będą mieszkańcy płacili karę. Proszę Państwa, to jest niezgodne z prawem. Ja to w swojej pierwszej interpelacji wykazywałam. Dostałam na nią odpowiedź. Oczywiście na końcu tej interpelacji uprzejmy pan dyrektor Jończyk napisał, że on nie zna takiego stanowiska Ministerstwa Finansów, więc ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest po prostu... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w stanowisku swoim poinformował, że wprowadzanie takich zapisów do deklaracji i tutaj powoływanie się na kodeks karno-skarbowy i straszenie obywateli jest niezgodne z prawem. I to jest niedopuszczalne i nie może urzędnik odpowiadać, że on nie zna takich przepisów. No jest od tego, żeby te przepisy znaleźć. Jeżeli nie wie, to ja mu mogę powiedzieć, gdzie one są. I powiem tak, mimo wskazania przeze mnie w interpelacji, jak te zapisy wyglądają, to o braku delegacji prawnej
Proszę jeszcze o włączenie. Tak, proszę pani radna kontynuować.
No właśnie, umożliwiający nakładanie takich kar pieniężnych. Na stronach internetowych ministerstwa aplikowane są te stanowiska. Nie mogę zrozumieć, dlaczego przedstawiciele GOAP-u i panowie prezydenci nadal interpretują przepisy prawne. Nie wiem, może by należało skorzystać z pomocy prawnej radców prawnych. W każdym razie ja na koniec tylko już, gdyby można było to zakończyć jakoś, naprawdę nie czytam tego wszystkiego, bo rozumiem, że się wszyscy spieszą, tylko że...
Nie.
Pan kierownik Jończyk, odpowiadając mi na moją interpelację, nawet zacytował tutaj błędne przepisy, które w ogóle mówią o czymś zupełnie innym. Artykuł 261 mówi o stronie pełnomocnik, strony świadek, biegły, którzy pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawili się osobiście z uzasadnionej przyczyny i tak dalej. To jest w ogóle pomylone przepisy. W każdym bądź razie w tym stanie rzeczy prosiłabym tak. Po pierwsze, o rzetelne i zgodne z przepisami prawa udzielenie odpowiedzi na złożoną mi interpelację. O poinformowanie mnie, kto jest odpowiedzialny za ten w końcu bałagan i o konsekwencjach, jakie pan prezydent wyciągnie. To zaczyna już być żenujące. Któryś 100 dni minęło od wprowadzenia reformy, a my ciągle mówimy o nieprawidłowościach w tym systemie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej, pani radna Beata Urbańska.
Ja mam krótką interpelację, ona dotyczy terenu, jaki znajduje się między Parkiem Tysiąclecia a obiektem Term Maltańskich. Jadąc ulicą Termalną, przypomnę tylko, najpierw mijamy piękny i zadbany Park Tysiąclecia, później pojawia się taki pas zalesiony, gdzie są chaszcze, chwasty i samosiejki i w zasadzie on nie jest zadbany, a następnie znowu mamy piękny obiekt Term Maltańskich. I moje pytanie jest następujące, kto jest gospodarzem, wydawać się mogło, że to miasto Poznań, pytanie, kto jest gospodarzem tego terenu, czy ten teren jest w ogóle sprzątany? Jakie działania będą tam podjęte, żeby ten teren uporządkować? Szczególnie to jest widoczne, kiedy korzystamy z usług kolejki maltańskiej i mijamy jeden z przystanków, przystanek Pdyść. Proszę zwrócić uwagę, mijamy wtedy niestety bardzo zaniedbane tereny. Ja myślę, że całość tego kompleksu mogłaby być taką wizytówką. Piękny park, piękne termy, ale brakuje jeszcze tego pasa, który znajduje się pomiędzy nimi. Tym bardziej, że teraz termy będą miały jedne z najlepszych spana, które mamy zaproszenie i tam aż prosi się, aby cały ten teren był właściwie uporządkowany. Także proszę o informację, kto na dzień dzisiejszy jest gospodarzem tego terenu i jakie podejmowane będą działania celem jego uporządkowania.
Dziękuję pani radna Katarzyna Kretkowska. Przystępujemy do pytań. Tak, pani radna, to są pytania.
Tak, to są pytania. Panie prezydencie, Wysoka Rado. Pierwsze pytanie dotyczy sprawy, o którą pytałam na sesji 18 czerwca. Dotyczy umowy najmu z lokatorem przy ulicy Woźnej 14B łamane przez 18. Otrzymałam odpowiedź, z której niewiele wynikało z tej odpowiedzi i dwukrotnie czy trzykrotnie nawet od tego czasu rozmawiałam z MPGM. To jest lokal położony w budynku administrowanym przez MPGM o nieustalonym stanie prawnym. I do dzisiaj nie dostałam obiecywanej przez MPGM odpowiedzi. Miałam dostać protokół protokół dotyczący tej sprawy od osoby zajmującej się tym w MPGM-ie. Przepraszam, i takiego protokołu nie otrzymałam ani żadnej innej odpowiedzi. Pytanie dotyczy, przypominam tego, czy na jakim etapie jest oddanie części rzeczy należących do pana, który zajmuje to mieszkanie, a które zostały zarekwirowane przez komornika, którego czynności zostały przerwane w pewnym momencie na wniosek MPGM-u, bo tam doszło do jakiegoś ogólnego nieporozumienia i zamieszania. Nadal te rzeczy osobiste nie zostały oddane temu panu, z tego co wiem, a ja nie dostaję od 3 miesięcy czy 4 miesięcy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Drugie pytanie dotyczy...
Drugie pytanie, proszę o włączenie zegara. Tak, proszę bardzo.
Drugie pytanie dotyczy tego, czy został w końcu podpisany, czy została w końcu podpisana umowa najmu z tym panem. Została zawarta ugoda jeszcze w maju. Ten pan jest gotów spłacić całe zadłużenie powstałe nie z jego winy, bo z winy głównego najemcy, który nie żyje. I ta sprawa też się ciągnie. Pytanie, czy coś stoi na przeszkodzie, żeby tą sprawę zakończyć. Następne pytanie dotyczy pisma, które, jak sądzę, dostali wszyscy radni od pani Małgorzaty Sobczak z ulicy Bałtyckiej, reprezentującej działkowców i ich rodziny w liczbie 331 z rodzinnego ogrodu działkowego imienia księdza Masłowskiego. I pytanie dotyczy tego, na jakim etapie jest sprawa wniosku, który złożyły te rodziny. Tutaj w tym piśmie, które do nas trafiło, działkowcy ci wyrażają żal, że jakby są ignorowani, ich problem jest ignorowany przez urzędników. Pytanie pierwsze, czy został ten wniosek skierowany do MPU? Pytanie drugie, jak w dniu dzisiejszym jaka jest opinia w dniu dzisiejszym z MPU bądź innej komórki urzędu, która tą sprawą się zajmuje. Ja nie mogę tego bardziej precyzyjnie określić, ponieważ to pismo nie do końca jest precyzyjne. Można wnioskować, że chodzi o przekształcenie ogrodu w osiedle mieszkaniowe, bo takie tutaj pada w pewnym sensie określenie, w którym faktycznie jest, tutaj piszą ci wnioskodawcy, czyli rozumiem, że tam ludzie mieszkają i chcieliby usankcjonować swoje całoroczne mieszkanie w tym ogrodzie. Pytanie, czy miasto zamierza zmienić funkcję tego ogrodu i w jakim kierunku? I na jakim etapie jest ta sprawa, bo tu generalnie to pismo dotyczy tego, że nikt się tą sprawą nie interesuje i wszyscy ją gdzieś odsyłają, a ludzie czekają już od 80 lat, mieszkając na terenie tego ogrodu. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Już? Ja mam dwa pytania, to znaczy w zasadzie prośby. Chodzi mianowicie o ulicę Radłową. To jest bita droga w rejonie Umultowa i mieszkańcy bardzo proszą, ponieważ no teraz szczególnie w sezonie jesiennym po deszczach praktycznie miejscami jest ona nie do przejścia. I mieszkańcy proszą o rozważenie, jakby Zarząd Dróg Miejskich mógł rozważyć wysypanie pofrezem lub też ekogruzem, ponieważ mieszka tam dużo ludzi starszych. Jest to taka ulica już na samym dole w rejonie ulicy Nadwarciańskiej i no naprawdę mają problem z pokonaniem trasy do Naramowickiej, do autobusu. A drugie zapytanie dotyczy maków polnych. Tu są takie dwa problemy. Jednym problemem jest młodzież, w domyśle mieszkańców studenci przechodzący tamtędy do sklepu Żabka, znajdującego się po drugiej stronie ulicy Naramowickiej. I z jednej strony mieszkańcy skarżą się na zakłócanie spokoju, stąd prośba o jakieś może wzmożone patrole Straży Miejskiej, a z drugiej strony też proszą o może jakieś kosze na śmieci, dlatego że no tak naprawdę to nie ma tam gdzie wyrzucać jakichś butelek papierków. I studenci nie mają niestety nawyku chowania tego do kieszeni, tylko wyrzucają. A myślę, że kosze na śmieci częściowo by ten nawyk mogły wyrobić. No i następna sprawa dotycząca ulicy Maków Polnych. Otóż doprowadzano tam do prywatnego przedszkola wodę i mieszkańcy twierdzą, że droga nie została przez inwestora doprowadzona do stanu pierwotnego, co utrudnia przejście, szczególnie teraz właśnie w sezonie zimowym. No i ponawiam prośbę o sezonowe wyrównanie ulicy Umultowskiej, ponieważ można tam zgubić zawieszenie, stracić but w jakiejś kałuży, także jakby można dokonać tego, co tam się co dwa lata w roku dokonuje, czyli jakiegoś takiego wyrównania, nie wiem, może wysypania po frezem, ale żeby jednak ta jedna z głównych dróg na Różanym Potoku no, stała się w miarę taka do przejścia. Podkreślam ponownie, że jest to dla wielu mieszkańców główna droga dojścia do kościoła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Trzy zapytania. Na pierwsze poproszę odpowiedź na piśmie, na te dwa kolejne już w miarę możliwości ustną odpowiedź. Pierwsze pytanie dotyczy nawiązania do publikacji prasowej, która tyczyła się w ostatnich dniach informacji odnośnie możliwości lokowania reklam na terenie lasów komunalnych. Moje pytanie brzmi, czy faktycznie jest takie zarządzenie, czy to prezydenta, czy też dyrektora Zakładu Lasów Miejskich, które faktycznie regulowałoby tę kwestię, co więcej dopuszczałoby taką możliwość, a jeśli tak, to w ogóle w jakim charakterze? Wydaje się na pierwszy rzut oka, że las no nie jest tą przestrzenią, w której można byłoby jakiekolwiek nośniki reklamy instalować, a jeśli w ogóle są takie możliwości, no to pewnie z jakimś tam poszanowaniem estetyki ładu i to jeszcze wkomponowane pewnie w jakieś może inne urządzenia. Dlatego prosiłbym o bliższe informacje, na czym to polega, czy w ogóle jest to podejście jakieś takie, które ma też charakter jednak uwzględniające aspekty estetyki w przestrzeni publicznej, czy Zakład Lasów Miejskich, jeśli coś takiego w ogóle stosuje, dopuszcza, czy w jakikolwiek sposób konsultował też te działania, chociażby, nie wiem, z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, no z kimś, kto ma w tym zakresie fachową wiedzę. Drugie pytanie dotyczy sprawy słupków tych blokujących wjazd na ulicę Półwiejską dla osób nieuprawnionych. Chciałbym się zapytać w ogóle, na jakim etapie jest ten temat. Wiem, że swego czasu, to już dawno temu zostały podjęte prace projektowe w tym zakresie, aby wzorem Starego Rynku takie słupki również prowadzić na terenie ulicy Półwiejskiej, aby mogły tam wjeżdżać osoby tylko upoważnione, czyli dostawcy, mieszkańcy. Natomiast jak wiadomo, tam co rusz była taka chwilowa poprawa w tym zakresie, ale niestety na ulicy Półwiejskiej nadal zdarzają się nielegalne wjazdy samochodów nieupoważnionych, blokujących po prostu przejście osobom, czy to pieszym, czy też również tym, którzy tam muszą dojechać jako mieszkańcy czy dostawcy. Na jakim to jest etapie i kiedy będzie realizacja? I ostatnie zapytanie dotyczy sprawy tutaj narożnika Wrocławska Kozia. Tu jeden z radnych osiedlowych ten temat podnosił ze Starego Miasta. Od dłuższego czasu jest rozwalony chodnik z taką dziurą, z takim wgłębieniem, ze studzienką. Wygląda to bardzo nieestetycznie. Jest to ogrodzone jakimiś tam tymczasowymi takimi pachołkami. No, ulica Wrocławska, centrum miasta. I to od dłuższego czasu tak wygląda, jak jest, i proszę o informację, jak tutaj to interwencyjnie i kiedy będzie naprawione. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Halo, halo, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja mam pytanie do ZDM-u dotyczące skrzyżowania ulic Umultowskiej, Wiechowicza i Stoińskiego. Głównie chodzi mi o to, czy przyciski na przejściach dla pieszych działają tam sprawnie. Wydaje się, że jednak nie. Drugie pytanie, ponieważ to skrzyżowanie ma kolizyjne prawoskręty z przejściami dla pieszych, w związku z czym samochody często w niebezpieczny sposób wjeżdżają na te przejścia dla pieszych. Czy istnieje tam możliwość zamontowania tych takich migających żółtych pamperków ostrzegających kierowców, że skrzyżowanie jest kolizyjne z przejściem dla pieszych? I trzecie pytanie, ostatnie. Czy dysponują państwo informacjami, ile zdarzeń drogowych, czyli wypadków, stłuczek ma miejsce na takim skrzyżowaniu? Jeśli tak, to prosiłbym o informację, ile w ciągu ostatniego roku takich zdarzeń drogowych w tym miejscu było. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Tylko jedno krótkie pytanie, bo niestety doszły do mnie informacje, że organizator festiwalu Transatlantyk nie rozliczył się ze wszystkimi podwykonawcami. Ja wiem, że my nie jesteśmy stroną, bo zakładam, że dotacja została rozliczona co do złotówki. Ale może jest tak, że ta dotacja jest za mała i dlatego oni wszystkim nie płacą albo powinni więcej pieniędzy uzyskiwać od sponsorów zewnętrznych, a nie tylko dotacji z budżetu, i Chciałem się zapytać, czy to prawda, a przede wszystkim, czy według Państwa wiedzy takich zobowiązań, jak dużo jest takich zobowiązań i na jakie kwoty? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, bo nie ukrywam, że rozmawiałem wcześniej z panem prezydentem Jaworskim, któremu niezwykle trudno w ogóle było w tej sprawie zabrać głos. I trudno i niezręcznie, niewymownie niezręcznie, dlatego poprosiłbym o ze spokojem oficjalną odpowiedź na piśmie, bo zdaję sobie sprawę też, w jak kłopotliwej sytuacji jest miasto. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielit.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałbym poprosić o odpowiedź na piśmie na moje zapytanie, które brzmi w sposób następujący. Rada Osiedla Hartowo, dowiedziałam się, że wydała 120 tysięcy złotych, przekazała przedszkolu numer 53 na osiedlu Lecha. Pieniądze te miały być na inwestycje w tym przedszkolu i chciałabym się dowiedzieć, czy prawdą jest, że przedszkole wydało te środki na przystosowanie swoich pomieszczeń, ale pod siedzibę Rady Osiedla Hartowo. Jeśli tak, czy to jest właściwy sposób i właściwa ścieżka przekazywania środków na ten cel? Jeszcze raz podkreślę, poproszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Teraz pan radny Michał Grześ, to właśnie ja i chciałbym zadać pytanie. Dwa pytania. Pierwsze, czy na działce na Franowej, o którym już składałem interpelację, przy Kinepolis płynęły jakieś wnioski odnośnie zabudowy, jakie to są wnioski i o co chodzi inwestorowi, bodajże w firmie Audi czy jakiemuś dealerowi Audi. I drugie pytanie, czy można by było zalepić dziury w jezdni na ulicy Toruńskiej przy wjeździe do Powickiej, pytają się mieszkańcy. Dziękuję. Pani radna Lidia Duciak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja złożyłam 5 pytań na piśmie, to ja poproszę po prostu odpowiedź też na piśmie. Nie będę już tych pytań zadawać, ale mam jeszcze 2 krótkie dodatkowe pytania. A mianowicie pierwsze jest taka prośba do pana prezydenta, żeby jeszcze, inaczej. Dowiedzieliśmy się z mediów, że pan prezydent zamierza przekazać park Kasprowicza, czyli naszą arenę, pod zarządzanie POSIR-owi, a w tej chwili jest pod zarządem Zarządu Zieleni Miejskiej. Mamy prośbę jako mieszkańcy, jako ludzie, którzy tam mieszkają, tym się zajmują, no i nie ukrywam, też rozmawiałam z przedstawicielami Rady Osiedla Święty Łazarz, czy by pan prezydent mógł przeanalizować jeszcze raz tą sytuację, bo uważamy, że Zarząd Zieleni Miejskiej dobrze się z tego wywiązuje, natomiast wiemy wszyscy bardzo dobrze, z jakimi problemami boryka się POSIR, brakuje mu środków i boimy się, że jeżeli to zostanie przekazane POSIR-owi, to naprawdę będzie jeszcze gorzej z tym naszą nieszczęsną areną. To jest jedno pytanie i drugie moje pytanie, jestem bardzo zaniepokojona tym, czego się dowiedziałam na komisji przestrzennej, a mianowicie są planowane zmiany do studium uwarunkowań. Między innymi mówię w tej chwili o terenie położonym na ulicy Pułaskiego, na terenie, na którym AZS miał budować halę sportową razem z udziałem miasta. Przypomnę tylko, że przeznaczyliśmy na projekt, który został rzeczywiście zrobiony, 1,5 miliona złotych. AZS miał już pozwolenie na budowę. Niestety nie doszło do przekazania środków z centrali, ponieważ argumenty były takie, że miasto Poznań nie zadeklarowało, nie było w stanie dać swojej części, a miało to być 30 milionów. W związku z tym ta hala nie będzie wybudowana, ale okazuje się, że AZS wystąpił o zmianę przeznaczenia tych gruntów na grunty, dzisiaj to są tereny sportu, rekreacji zielone, na tereny pod budownictwo, usługi i tym podobne. Czyli mówiąc krótko, AZS planuje sprzedać chyba ten grunt i zarobić na tym. Ja chciałam tylko zapytać, proszę bardzo, jeżeli AZS ma taką wolę, jest właścicielem, to niech sobie to robi, ale pytam się, kiedy odda nam nasze 1,5 miliona złotych, które żeśmy zainwestowali w to, bo powtarza się powtórka z rozrywki. Raz mieliśmy taką sytuację z lodowiskiem, które miało być wybudowane na arenie. Do dzisiaj stoją tam kikuty, nikt się z tego nie rozliczył, nie mamy lodowiska, nie mamy pieniędzy. I boję się, że stracimy następne 1,5 miliona i wszystko będzie ok. Więc proszę o wyjaśnienie tej sytuacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Dwa pytania. Pierwsze dotyczy kwestii bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej wzdłuż Alei Solidarności, szczególnie po północnej stronie na wysokości osiedli Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa. Tam faktycznie jest ścieżka rowerowa, dosyć intensywnie wykorzystywana i niestety, sam byłem zresztą tego świadkiem, dochodzi tam do potrąceń rowerzystów przez samochody wyjeżdżające z tych osiedli. Oczywiście samochody powinny ustąpić miejsca tym rowerzystom, ustąpić pierwszeństwa tym rowerzystom, ponieważ wyjeżdżają ze strefy zamieszkania. Natomiast faktycznie sam sobie obejrzałem, te oznakowania są stosunkowo słabo widoczne i kierowcy no, często nie spodziewają się rowerzysty, szczególnie nadjeżdżającego z prawej strony, czyli od strony Pestki. Pytanie do, głównie tutaj do Zarządu Dróg Miejskich poprzez pana prezydenta i poprosimy o odpowiedź na piśmie, czy istnieją jakieś możliwości poprawy bezpieczeństwa, szczególnie po prostu dodania być może jakiegoś znaku czy sygnału świetlnego, który by no, ostrzegał tych wyjeżdżających kierowców, że mogą się spodziewać przejeżdżającego czasami z dość dużą prędkością, na pewno większą prędkością niż prędkością pieszego, właśnie rowerzystów, bo zachowania są głównie takie, że mając nakaz skrętu w prawo w Aleje Solidarności, kierowcy patrzą tylko, czy nie jadą inne samochody i nie spodziewają się tych rowerzystów nadjeżdżających z prawej strony. I druga kwestia dotyczy parkingu przy ulicy Księcia Mieszka I wzdłuż osiedla Przyjaźni, wzdłuż trasy szybkiego tramwaju. Tu pytałem o tę kwestię na poprzedniej sesji. Dostałem odpowiedź na zapytanie, jak doszło do powstania dużego zadłużenia tego dzierżawcy parkingu. Tu te odpowiedzi mnie satysfakcjonują, jeśli chodzi o wyjaśnienie przyczyn, dla których ta kwota urosła do dosyć dużej wysokości, że to się toczyło postępowanie sądowe na skutek wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. To jest jasne, jest złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, o eksmisję i prosiłbym o odpowiedź na pytanie, czy są już wyznaczone terminy takiej eksmisji i czy Zarząd Dróg Miejskich także ma jakiś pomysł, jakąś koncepcję, jak, w jaki sposób będzie ten teren wykorzystywany czy zarządzany po usunięciu stamtąd dotychczasowego zadłużonego dzierżawcy. To głównie chodzi tutaj o głosy od mieszkańców, którzy no, przywykli do parkowania na tym parkingu. To jest dosyć dużo miejsc, a w związku z całym tym zamieszaniem z egzekucją komorniczą wiele osób z tego zrezygnowało. No i oczekują te osoby na to, że sprawa wykorzystania tego miejsca wróci do normy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pytanie, które mi się nasunęły w trakcie pytań pani radnej Dudziak, która już poruszyła kwestię Parku Kasprowicza, terenów wokół areny. Na ostatnim posiedzeniu, czy przedostatnim posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego dowiedzieliśmy się o zarządzeniu pana prezydenta z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania koncepcji zagospodarowania i zarządzania terenami zlokalizowanymi między innymi wokół areny. Chodzi nie tylko o samą arenę, ale o istotną część Parku Kasprowicza. I tutaj w tym pytanie pierwsze. W składzie zespołu znalazło się 4 urzędników z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Nadzoru Właścicielskiego, 2 przedstawicieli Wydziału Sportu, Wydział Finansowy. Nie ma ani jednego przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej, a przecież ta koncepcja dotyczy terenów zielonych. Nie ma żadnego przedstawiciela strony społecznej, nie jest przewidziany przedstawiciel Rady Osiedla chociażby. Pytanie, dlaczego i w jakim kierunku zatem mają zmierzać prace dotyczące przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu dotychczas parkowego? Drugie pytanie. Dlaczego członkom zespołu, paragraf 3 tego zarządzenia, członkom zespołu może przysługiwać dodatek specjalny z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu? Przecież ten zespół składa się z urzędników, którzy mają przygotować tę koncepcję w godzinach pracy, jak mniemam, więc dlaczego ma tu być jakiś dodatek specjalny wypłacony z tego tytułu i czy na tą Na ten cel Rada Miasta głosowała poprawkę w budżecie tegorocznym, chyba w wysokości 200 tysięcy złotych. Jeżeli pan prezydent, trzecie pytanie, przewiduje dodatki specjalne za tego typu koncepcji, to dlaczego Miejska Pracownia Urbanistyczna nie otrzymuje dodatków specjalnych za przygotowywane przez siebie koncepcje dotyczące zagospodarowania i terenami miejskimi? No przecież to prowadziłoby do absurdalnych konsekwencji, doprowadzenia do logicznego końca tego typu koncepcji. Dziękuję.
Panie prezydencie, ale pan chyba nie chce zadać sobie interpelacji. W związku z tym ja bym prosił jednak panią radną Dudziak, zakończymy i za chwilę będę odpowiedź. Ale przepraszam bardzo, w tej chwili są interpelacje i zapytania. Jeżeli pan prezydent chce sobie zadać interpelację, to proszę bardzo. Panie prezydencie, o co chodzi? Tak, to proszę.
Wniosek o sprawdzenie kworum.
Dobrze, proszę o sprawdzenie listy obecności. Widzę, że... Ale czy prezydent... Właśnie, teraz tak. Pana prawnika proszę o pytanie, czy prezydent może wnioskować o sprawdzenie listy kworum. Dobrze, składa pan radny Napieraj, ale pan radny Napieraj nie zgłosił się do głosu. W związku z tym proszę, pan prawnik się zastanawia, a pani Lidia Dudziak zadaje pytanie. Nie, proszę o to, by pan prawnik przygotował odpowiedź, czy pan... No więc czekam, aż panu dam głos, tak? W tej chwili pani radna Lidia Dudziak.
Proszę państwa, czy pan prezydent nie chce odpowiedzi na nasze pytania? Proszę? No ale tych, których nie ma, to ich to nie interesuje, rozumiem, tak? Nie, no bo to jest takie pytanie, bo jeżeli pan nie chce, to przecież na siłę nie będziemy, bo za chwilę nie będzie kworum, tak? Tylko prędzej czy później my będziemy się domagali odpowiedzi na te pytania. Ja chciałam dopytać do tego, co pani radna pytała. Chodzi mi o ten zespół i o te konsultacje, które się wczoraj odbyły. Mam wielką prośbę do pana prezydenta, żeby pan spróbował zastanowić się nad składem tego zespołu i dokoptować do tego zespołu przedstawicieli Rady Osiedla i radnych, którzy są zainteresowani tą sprawą, jeżeli jest taka możliwość. Ponieważ dlaczego, już powiem. Wczoraj odbyły się konsultacje, które były połączone razem z Wildą. Konsultacje dotyczące...
Pani radna, pani ma teraz zadać pytanie.
Pytam.
Więc proszę, pytanie jest... Pytanie, zdanie zakończone znakiem zapytania. Jakie jest pytanie?
Pytanie jest takie, ile kosztowało przygotowanie tej koncepcji, którą wczoraj pani przedstawiła, która nie była przedtem z nikim konsultowana i wyszła po prostu śmieszna propozycja, którą właściwie wszyscy negowali? I dlaczego nie doszło do spotkania wcześniej z osobami, które są zainteresowane tą sprawą, tylko poszło to na taki żywioł jak wczoraj? I dlaczego to było robione na Wildzie, skoro to dotyczyło Łazarza? Dziękuję.
Dziękuję. Zanim oddam głos panu Napierajowi, proszę o prawnika, czy prezydent może zgłaszać wniosek o sprawdzenie kworum.
Panie przepraszam, czy mógłbym poprosić...
Pytanie jest takie, czy prezydent miasta Poznania może złożyć wniosek o sprawdzenie listy obecności?
Znaczy, powiem tak, przywołam tu paragraf 9 regulaminu, który mówi, poza kolejnością przewodniczący udziela głosu w celu zgłoszenia wniosków dotyczących sprawdzenia listy obecności.
No dobrze, ale komu udziela? Wszystkim, tak? Którzy chcą zabrać głos.
Nie jest uregulowane. To w mojej ocenie chyba wydaje mi się, że mogą wszyscy.
Dobrze, dziękuję. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek pana prezydenta miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego, o sprawdzenie listy obecności. Proszę o wciśnięcie obecności. Czy wszyscy radni nacisnęli przycisk obecność? Nie ma nikogo więcej? Dzwonek nie działa. O, teraz działa. W związku z tym proszę o pokazanie wyników sprawdzenia obecności.
Liczba obecnych.
No tak, nie, dałoby, teraz akurat byłoby kworum. W związku z tym, że lista obecności nie wykazała kworum na sesji. Aha, przepraszam bardzo, panu radnemu nie zadziałał system. Proszę o ponowne sprawdzenie listy obecności. Proszę o ponowne sprawdzenie listy obecności. Proszę o wciśnięcie obecność. Proszę o przedstawienie wyników obecności. Obecnych 19, jest kworum, kontynuujemy obrady. W związku z tym, czy proszę do listy obecności, listy zgłoszeń wrócić? Oczekujący pan Norbert Napieraj. W związku z tym zamykamy punkt interpelacji i zapytania i przechodzimy do punktu odpowiedzi na zapytania. Mam prośbę do pana prezydenta, by odpowiadać tylko tym radnym, którzy są obecni na sali, tak? Czyli jeżeli były pytania, a radnego nie ma, to proszę pisemnie, to znaczy, że chciał pisemnie. Jeżeli jest obecny i może pan udzielić odpowiedzi, proszę o udzielenie odpowiedzi.
Myślę, że oczywiście jak zwykle pewnie większość odpowiedzi będzie udzielona w formie pisemnej. Spróbuję jednak udzielić odpowiedzi, tak nawet niekoniecznie patrząc na to, czy radny jest obecny na sali, czy też nie. Jeśli taka odpowiedź będzie mogła być udzielona, oczywiście i tak udzielimy dodatkowej ewentualnie informacji pisemnej. Znaczy, proszę Państwa, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę może jedną generalną, jeśli chodzi o pytania dotyczące GOAP-u i funkcjonowania jednak instytucji, która jest zewnętrzna w stosunku do miasta Poznania. My oczywiście przekazujemy te informacje, uzyskujemy stamtąd odpowiedzi, będziemy Państwu je przekazywać. Chcę także zwrócić uwagę, że prezydent nie ma żadnych uprawnień dyscyplinujących w stosunku do pracowników tej instytucji. Ja nie jestem tam pracodawcą, nie mam żadnych uprawnień w stosunku do osób tam zatrudnionych, które ewentualnie jakieś nieprawidłowości popełniły, czy też nie. Jak również nie mam żadnych uprawnień kontrolnych w stosunku do tej instytucji, poza tymi, które wynikają z jej statutu. I w związku z tym tutaj oczywiście poproszę o wyjaśnienie zarząd GOAP-u, aby móc je Państwu przedstawić. Znaczy, proszę Państwa, ja nie mam w tej chwili wiedzy na temat możliwości umieszczania reklam w lasach komunalnych. Mam wrażenie oczywiście, że tutaj nie ma żadnej dodatkowej regulacji prawnej, w związku z tym będą tylko i wyłącznie przepisy ogólne obowiązywały. Oczywiście zwrócę się do dyrektora z prośbą o wyjaśnienie, czy są jakieś regulacje, które on wprowadził. No, przyznam, że nie potrafię w tej chwili również odpowiedzieć na temat słupków na ulicy Półwiejskiej. Sam chętnie zarządowi zadam to pytanie. Bardzo proszę, pan dyrektor.
Jest projekt przygotowany, jest dokumentacja, jest sprawa finansowania i jest możliwość wtedy zrobienia. Mamy wszystko przygotowane, żeby wydzielić czy ograniczyć wjazdy, tak jak na starym rynku. Nie odpowiem teraz tak szybko, ale oczywiście jestem w stanie to powiedzieć, jak wrócę. Pozostałe pytania. Pani radna Frankiewicz, jeżeli chodzi o utwardzenie czy tymczasowe utwardzenie ulic gruntowych, my to robimy wszystko w porozumieniu z radami osiedla. Jeżeli mamy pofres, znaczy może w tym momencie nie ma, ale najlepiej jak coś frezujemy, od razu układamy na tych drogach. Będzie zgłoszenie, po prostu rada osiedla nam proponuje i my wtedy to w uzgodnieniu z radą osiedla robimy, bo muszę powiedzieć, że nie wszyscy mieszkańcy chcą pofres. Także to musi być jednoznacznie określone wtedy poprzez Radę Osiedla. Jest taka możliwość. Pan radny Wiśniewski, odpowiedź, temat narożnika i dziury na narożniku Wrocławska-Kozia. Prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, jest to obce urządzenie. Sprawdzę, ale oczywiście ono musi być jak najszybciej zrobione. I jeżeli jest to czy telekomunikacja, czy kanalizacja nie nasza, przymusimy właściciela do szybkiego wykonania. Oczywiście nie może być niebezpieczeństwa. Pan radny Lipiński, skrzyżowania na Umultowska, Strużyńskiego i tak dalej, migające lampki. Przyjrzymy się temu, nie odpowiem w tej chwili, to muszę z miejskim inżynierem ruchu ustalić. A jeżeli chodzi o ile stłuczek i tak dalej, spytamy policji, bo oni mają najlepszą ewidencję i odpowiemy na piśmie. Jeszcze jedno jest pytanie pana radnego Mikuły. Sprawa drogi rowerowej na ulicy Solidarności. Faktycznie droga rowerowa jest bardzo ładna, jest szybka, z tym, że też musimy sprawdzić, bo to musimy porozmawiać z osiedlami, z zarządami osiedli, dlatego że to oznakowanie powinno być na ich terenie. Dlatego, że droga rowerowa jest bardzo blisko granicy. Muszę powiedzieć w ten sposób, że te osiedla, jak weszliśmy tylko grubością opornika na ich teren i to nam udokumentowali, musieliśmy zmieniać opornik. Taka jest współpraca z osiedlami na Winogradach. Nie wszystkimi, ale akurat dwoma. Także tutaj, jeżeli będzie to wymagało ustawienia na ich terenie, będzie, oczywiście my tego nie ustawimy, to muszą oni ustawić, ale zgłosimy im ten problem. O parkingu na Księcia Mieszka, to sprawy się tak na szybko toczą i to są tak poważne, że nie chciałbym teraz zabierać głosu, żeby no, czegoś nie przekręcić. Dziękuję.
Czy pani radna Jemility pytała o inwestycje w przedszkolu? Znaczy, ja powiem, że nie widzę nieprawidłowości. Jeżeli samorząd pomocniczy uważa w ramach pewnej swobody dysponowania środkami, że te środki powinien przeznaczyć na modernizację jakiegoś obiektu, na swoją siedzibę, a ten obiekt jest akurat w przedszkolu, uważam, że to jest pewne prawo społeczności lokalnej do dokonywania takiego, a nie innego wyboru. I szczerze mówiąc, ja osobiście nie widzę powodu, żeby wkraczać władczo i uznać, że to jest nieprawidłowość. To ewentualnie, przepraszam, ale wyborcy powinni oceniać, czy takie działanie tej Rady Osiedla jest prawidłowe, czy też nie jest prawidłowe. Oczywiście do przedszkole musiało uznać, że od strony technicznej taka możliwość po ich stronie jest, żeby tak to zrealizować. Znaczy, proszę państwa,
momencik, jest pytanie uzupełniające.
Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Moje pytanie brzmi, czy po prostu środki, które zostały przekazane na remont przedszkola, tak? Na remont przedszkola. Tak, o ile wiem, brzmiało uzasadnienie do przekazania tych pieniędzy, mogą później być spożytkowane na remont siedziby Rady Osiedla. Bo faktycznie jest tam siedziba Rady Osiedla, a nie przedszkole w tej chwili, tak?
Dziękuję.
Znaczy, budynek jest przedszkola. To by sugerowało, że przedszkole, realizując ten remont, wykorzystało niezgodnie z przeznaczeniem tych środków. Dostało na coś innego, a wykorzystało na coś innego. Ale skoro to jest siedziba Rady Osiedla, to mam dziwne przeczucie, że Rada Osiedla właśnie dała na remont siedziby, czy na przygotowanie siedziby. W związku z tym myślę, że nie sprawdzałem oczywiście tego, ale myślę, że zostało to wykorzystane zgodnie z wolą Rady Osiedla, a nie niezgodnie z wolą Rady Osiedla. W związku z tym tutaj jest prawidłowa, jest to niewątpliwie w budynku przedszkola, w związku z tym jest to niewątpliwie remont przedszkola jako budynku. Więc tak mi się tutaj wydaje, oczywiście jest to do sprawdzenia. Proszę państwa, jeśli chodzi o kwestię POSIR-u i terenu AZS-u. Znaczy teren AZS nie może tego terenu sprzedać, ponieważ nie jest jego właścicielem, a użytkownikiem wieczystym i teren ma przekazany tylko i wyłącznie na cel sportowy. W związku z tym zmiana studium i nawet uchwalenie planu nie umożliwia AZS-owi wykorzystania tego terenu na inny cel. Natomiast zastanawialiśmy się i stąd pojawiła się taka propozycja,
ponieważ mamy w tej chwili prawdopodobnie zbyt dużo obszarów sportowych w Poznaniu i nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zmodernizować, szczególnie w momencie, w którym wchodzi do majątku miejskiego również Golęcin. W związku z tym pojawiło się pytanie, nad którym się zastanawiamy, ale ono wymaga zmiany studium. Czy teren AZS-u nie przeznaczyć pod zabudowę gospodarczą, a środki z tego tytułu przeznaczyć na modernizację Golęcina? W ten sposób moglibyśmy koncentrować się na mniejszej ilości obiektów sportowych, ale za to utrzymywać ich wysoką jakość. No ale to, jak powiedziałem, wymaga pewnej dyskusji nad studium, w związku z tym wniosek musiał zostać złożony, a to, jak powiedziałem, nie przesądza w ogóle o sposobie użytkowania. Oczywiście to by w praktyce oznaczało, że AZS musiałby się zrzec tego terenu na rzecz miasta, miasto by dysponowało już później tym terenem.
Pytanie uzupełniające, pani radna Lidia Duciak.
Pytanie króciutkie, panie prezydencie, a kiedy kończy się to wieczyste użytkowanie? Wiemy? Wie pan?
Nigdy, bo 99 latach od daty ustanowienia, nie pamiętam, kiedy ono było ustanowione i ma jeszcze na dodatek taką zasadę, że ale może być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, tak? Czyli na przykład nie może AZS wykorzystywać niezgodnie z umową użytkowania wieczystego. Natomiast użytkowanie wieczyste jest też taką instytucją, że jeśli jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, to ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres. Czyli wbrew temu, co się czasami mówi, to nie jest tak, że jak mija okres użytkowania wieczystego, to ono się automatycznie kończy. Nieprawda, automatycznie ulega przedłużeniu. Więc ta sytuacja jest inna. No, jak powiedziałem, takie jest nasze rozważanie. Ja nie chcę przesądzać, ale mam wrażenie, że to jest przynajmniej jedna z opcji, która jest godna rozważenia, ale wymaga ona tutaj zmiany studium.
Pytanie uzupełniające, pani radna Lidia Duciak.
Panie prezydencie, a czy mógłby pan się ustosunkować do tego 1,5 miliona, który zainwestowaliśmy w tą halę, która tam miała powstać? W kontekście tego, co już mówiłam, straciliśmy również 1,5 miliona na budowę lodowiska, więc chociażby... I poproszę w takim razie odpowiedź na piśmie, bo widzę, że to nie jest takie proste. Tutaj.
Ale dziękuję. Jak może pan prezydent ustnie, to proszę...
Częściowo mogę oczywiście odpowiedzieć. My jesteśmy właścicielem projektu i projekt pod wieloma względami jest możliwy do wykorzystania. Mamy prawa autorskie, jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze sprawdzę, ale mamy chyba także prawa autorskie do tego projektu, więc mamy możliwość wykorzystywania tego projektu w różnych konfiguracjach. Zresztą ważność tego projektu spodziewam się, że i tak już się albo skończyła, albo kończy. Natomiast, proszę państwa, też jeśli chodzi o Park Kasprowicza, pozwolę sobie udzielić odpowiedzi na piśmie, tym bardziej, że było wiele tutaj pytań szczegółowych, ale powiem tak, mam wrażenie z tej debaty, że ktoś stwierdził, że coś jest przesądzone. Natomiast no nie jest przesądzone także od tej strony, kto będzie tym terenem zarządzał. No jeżeli tam nie powstaną nowe obiekty sportowe, to nie ma sensu oczywiście zmiany zarządcy tego terenu. Tak? Ta zmiana zarządcy mogłaby mieć tylko i wyłącznie wtedy sens, w ogóle miałaby sens, gdybyśmy tam budowali nowe obiekty sportowe. W innym przypadku nie ma takiego sensu. Więc to też jest kwestia właśnie, zespół ma przygotować pewną koncepcję także zarządzania i dopiero przygotowanie wdrożenia tej koncepcji będzie zależało, jak to ostatecznie zostanie rozstrzygnięte. Proszę państwa, jeśli można...
Pani Katarzyna Kretkowska, pytanie uzupełniające. Ale pytanie pani radna, pytanie to jest jedno zdanie zakończone znakiem zapytania.
Dlaczego pan nie poprzedza komentarzem własnych wypowiedzi, panie przewodniczący, tego typu komentarzem? Pytanie do tej ostatniej kwestii, panie prezydencie. Czy prawdą jest, że Zarząd Zieleni Miejskiej ma do 1 listopada przekazać zarządzanie nad Parkiem Kasprowicza POSIR-owi? Bo jeżeli tak, to jest niezgodne z tym, co pan prezydent przed chwilą powiedział, że dopiero po opracowaniu i wdrożeniu koncepcji ewentualnie dojdzie do przekazania zarządcy innej osobie niż Zarząd Zieleni Miejskiej.
Dziękuję. Pan prezydent odpowiada.
Nic mi o tym nie wiadomo.
Dziękuję.
Na pozostałe pytania chciałbym państwu, znaczy pozwolę sobie udzielić państwu odpowiedzi na piśmie. I jeśli pan przewodniczący pozwoli,
to chciałbym ponownie złożyć wniosek formalny o sprawdzenie listy obecności. I prosiłbym o przyjęcie jednego słowa uzasadnienia. Ja się trochę dziwnie czuję, ponieważ w tej chwili miała być ogłoszona przerwa, w której ja miałem też zaplanowane swoje zajęcia. No i rozumiem, że tak się zdarza, że sesja trwa inaczej, ale uważam, że wtedy te zobowiązania są równo rozłożone przez wszystkich, na wszystkich, którzy w tej sesji powinni uczestniczyć, oczywiście rozumiejąc, że są takie sytuacje, w których niektórzy uczestniczyć nie mogą, ale myślę, że sprawdzenie pozwoli ocenić, kto akurat w tej sesji uczestniczy, a kto nie.
Panie prezydencie, po pierwsze nie rozumiem tego wniosku, zwłaszcza, że w wolnych głosach i wnioskach prosił o zabranie głosu pan wiceprezydent Jaworski. Ma ważną informację dla radnych, w związku z tym działanie przeciwko swojemu zastępcy no, jest dość ciekawe. A po drugie udzielam głosu panu Szymonowi Szynkowskiemu, bo zdaje się, że pan prezydent takiej możliwości jednak nie ma. Proszę, pan radny Szynkowski.
Dziękuję bardzo. Ja podzielając pewne zniesmaczenie tym, że my mamy problem w tej chwili z kworum pana prezydenta, zwracam tylko i wyłącznie uwagę na aspekt formalny. Sprawdziłem to w statucie, że wyraźnie jest wskazane, że chęć zgłoszenia wniosków w sprawach, o których mowa w punktach 1-8 paragrafu punktu 3 paragrafu 9 regulaminu Rady Miasta, a więc mowa tu o wnioskach formalnych, radny zgłasza przez podniesienie ręki. Następnie w punkcie 4 jest wskazane, że przewodniczący może poza kolejnością udzielić głosu prezydentowi lub upoważnionej przez niego osobie lub radnym w celu zgłoszenia sprostowania swojej wypowiedzi. A więc udzielenie głosu panu prezydentowi poza kolejnością jako swobodna decyzja przewodniczącego jak najbardziej. Natomiast nie ma podstawy prawnej do zgłoszenia wniosku formalnego. Ja tylko na ten aspekt.
Dziękuję panu radnemu. Pan radny Chudobiecki, rozumiem, zgłasza wniosek formalny. Przyjmuję ten wniosek. Proszę o sprawdzenie listy obecności. Przez wciśnięcie obecność. Czy wszyscy radni zagłosowali? W związku z tym proszę o przedstawienie listy obecności, o ile osób jest obecnych. Liczba obecnych jest 20. W związku z tym ja mam małą prośbę do pana prezydenta i państwa radnych o niebawienie się sprawdzaniem co rusz listy obecności, ponieważ przedłuża to tylko obrady, które moglibyśmy już dawno skończyć. A do pana prawnika proszę o pisemne zinterpretowanie, czy przewodniczący rady po pierwsze w punkcie interpelacji i zapytania może, czy pan prezydent ma prawo zabierać głos w interpelacjach i zapytaniach? Po drugie, czy pan prezydent ma prawo zgłaszać sprawdzenie listy obecności, żeby już tutaj podczas obrad następnym razem no taka informacja była pisemna i po wnikliwym przeanalizowaniu. Pani, w związku z tym, że pan prezydent zakończył zapytania, przechodzimy do punktu wolne głosy i wnioski. Udzielam głosu pani radnej Lidii Dudziak. Proszę udzielić głosu pani radnej Lidii Dudziak.
Halo, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie prezydencie, ale też Wysoka Rado, chciałam powiedzieć, że to troszeczkę jest moim zdaniem nasza wina, że nie mamy kworum.
Ale jest kworum, pani.
Dobrze, ale że sprawdzamy to kworum, bo wydaje się i było przed chwilą, nie było kworum. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zmiana każdego porządku obrad powoduje takie sytuacje, ponieważ radni mają zawiadomienia o sesji dużo wcześniej. Niektórzy radni mają małe dzieci, mają swoje problemy, idą na przerwę, bo wiedzą, że będzie przerwa, tak? I my raptem zmieniamy sobie porządek obrad, bo nam tak wygodnie, a ludzie mają zaplanowane różne ważne sprawy swoje, tak? Więc to jest trochę nasza wina, zmieniając porządek obrad, powinniśmy się liczyć z tym, że może nie być kworum. Dziękuję.
Ja pani radny chciałem tylko odpowiedzieć, że 6 osób było przeciwko temu, by zmienić porządek obrad. 6 osób. 37 minus 6 to daje 31 radnych. W tej chwili obecnych jest 20, a więc Słucham? 6, ja pamiętam wynik głosowania. 6 radnych było przeciw, kilku się wstrzymało. No to powiedzmy, że 9 osób. Jeszcze zostali tutaj na sali, a ci, którzy głosowali za zmianą, wyszli z tego wynika. W związku z tym zgadzam się z tym, że zmiany porządku obrad należy przeprowadzać bardziej odpowiedzialnie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w wolnych wniosach i wnioskach? Pan prezydent Jaworski jednak chce zabrać głos, proszę.
Trudno, musicie państwo wytrzymać. Ja mam bardzo krótki komunikat. Witam państwa, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałem, tak jak obiecałem i jak do czego się zobowiązywałem, że 15 października, czyli na dzisiejszej sesji, przedstawię państwu informację o przewidywanym sposobie rozliczania otrzymanej przez miasto Poznań dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, czyli słynna nowelizacja ustawy przedszkole, godzina przedszkolna za złotówkę. W tej chwili skierowaliśmy do biura rady dwa krótkie dokumenty. W jednym jest owa informacja potraktowana opisowo. Ona ma 1,5 strony i tabela szczegółowa, gdybyście państwo zechcieli się zapoznać z tymi opłatami. Chciałbym tylko powiedzieć o wniosku końcowym. Otóż po podliczeniu wszystkich kosztów mówimy oczywiście o tej dotacji, którą otrzymaliśmy na te 4 miesiące. I trzeba oczywiście zawsze brać pod uwagę poprawkę, iż no nie mamy pewności, że taką samą proporcjonalnie dotację dostaniemy na rok następny. Otóż po podliczeniu tych wszystkich kosztów, czyli to się składa jakby z części dochody, utracone oczywiście dochody przez miasto i następnie wydatki, wychodzi nam na to, że wliczając tą kwotę, którą państwo zechcieliście przeznaczyć jeszcze w tym roku na zajęcia dodatkowe, zostaje nam 333 103 złote. To jest oczywiście na podstawie informacji, które otrzymaliśmy z przedszkoli. I tę kwotę, oczywiście jest pewna sugestia, ona jest również wyrażona, zwerbalizowana w ostatnim zdaniu. Chcielibyśmy przeznaczyć na sfinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych miasta Poznania, bo przypominam, zgodnie z państwa wolą i sugestią, to stanowisko mówiło o przeznaczeniu tych pieniędzy, czyli 700 tysięcy na zajęcia dodatkowe w przedszkolach, a nie w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych. Proszę się zapoznać oczywiście z tymi dwoma krótkimi dokumentami, przeanalizować je. Gdybyście państwo mieli jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Już nie dzisiaj oczywiście, ale Wydział Oświaty w każdej chwili udzieli stosownych odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie prezydencie. Ja chciałem w ramach rewanżu, panie prezydencie, znaczy nie będę żądał sprawdzenia obecności dyrektorów podczas odpowiedzi na interpelacje, ale kiedyś był taki dobry zwyczaj, że podczas odpowiedzi na interpelacje obecni byli wszyscy dyrektorzy. Właściwie w tej kadencji, już właśnie od początku obserwujemy, że reprezentacja dyrektorów poszczególnych wydziałów jest szczątkowa, stąd potem również taka obecność radnych. Jeżeli dyrektorzy pana prezydenta by podchodzili do odpowiedzi na interpelacje poważnie i byli obecni podczas tego punktu, myślę, że również zainteresowanie radnych tymi odpowiedziami byłoby trochę większe, ponieważ mieliby szansę na dostanie rzetelnej odpowiedzi. Natomiast no, odpowiedzi mniej więcej wyglądają tak, że jest porządny dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, jest pani dyrektor Konieczna, jeszcze paru innych dyrektorów tu widzę, ale generalnie większość dyrektorów tak traktuje radnych, jak niestety pan prezydent czasem w odpowiedziach na interpelacje. W związku z tym apeluję również do pana prezydenta o bicie się w swoje piersi i apeluję o to, żeby w punkcie odpowiedzi na interpelacje, tak jak to onegdaj bywało, byli obecni wszyscy dyrektorzy, by można rzeczywiście te odpowiedzi otrzymać od dyrektorów, do których zostają one zadawane. Nie będę sprawdzał listy obecności dyrektorów, ale myślę, że na kolejnych sesjach będę wnioskował o to, by ta lista obecności dyrektorów podczas punktu, którym powinni być obecni podczas obrad, była sprawdzona. Czy są jeszcze jakieś wolne głosy i wnioski? Nie ma. Dziękuję. Zamykam sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję.